Diciamo che avrei più posto il posto della mia voce, infatti, se non lo vedete, non fare. Non è la stessa cosa, non c'è niente, è vero che non fa, però un po'.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, mamy już kworum. Witam serdecznie panów starostów, pana skarbnika wraz z zarządem, panią koleżankę naszą radną, panią Danutę Faryniarz. Witamy panią dyrektor i mamy przed sobą porządek wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Czy przyjmujemy ten porządek? Jeżeli nie ma przeciwwskazań, to ja bym może poprosiła panią dyrektor Jaworską jako pierwszą, ze względu na to, że ma być pani prezes spółki, szpitala i może udzielimy najpierw głosu tutaj pani dyrektor. Lista jest głos. O, witamy serdecznie. A, no to już teraz, już zaczęliśmy, to już mamy. Najpierw uchwałę. Właśnie mamy najpierw uchwałę, tak.
Proszę Państwa, 30 marca Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I te środki zostały rozdysponowane, z tym, że po dacie podjęcia przez Państwa tej uchwały zadziały się nowe okoliczności. Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wyraziła wolę przekazania na rehabilitację społeczną kwoty 22 tysięcy złotych zadania dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Żaden z pracodawców z naszego powiatu nie jest zainteresowany uzyskaniem tego rodzaju pomocy. Stąd istnieje bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że środki te do końca roku nie zostaną wykorzystane. Dodatkowo na zadaniu dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych pozostała nam kwota 650 zł i to jest dużo za mało, żeby kolejnej osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, bo tylko takie osoby w bieżącym roku otrzymały dofinansowanie, udzielić takiego dofinansowania. Stąd proponujemy kwotę 22 650 zł przeznaczyć na zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tak w uzupełnieniu może jeszcze podam, że wszystkie wnioski, które wpłynęły w bieżącym roku do powiatu na realizację tego zadania opiewały na bardzo wysokie kwoty. 40, 60 tysięcy i jeszcze więcej. Wszystkim osobom niepełnosprawnym już przekazaliśmy informację, że takich pieniędzy nie ma i w odpowiedzi na te nasze informacje wpłynęły kolejne informacje od tych osób i z tego co wiemy, to przynajmniej jedna osoba już zeszła z 40 tysięcy do 12 500, także że w ramach 22 tysięcy no jest szansa, że zrealizujemy powiedzmy ze dwie bariery architektoniczne, tylko te osoby powiedzmy obniżą poprzeczkę swoich oczekiwań, tak? Ja w związku z tym, że osoba, o której mówię, jest osobą młodą, aktywną zawodowo, poruszającą się na wózku inwalidzkim, ja bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tego projektu.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Proszę bardzo. Ma Pani dużo? Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej. Następny był punkt.
On nie ma pewnie.
Dobrze. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Znaczy, proszę Państwa, ja nie wiem, czy Pani Gawicka będzie.
Ale...
A czy są jakieś pytania?
No jeżeli będą... Mamy bardzo dokładnie.
To znaczy, proszę Państwa, tak tytułem wstępu do tego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych WTZ-u w Nowogarcie za 2016 rok. Oczywiście tutaj wszystko jest napisane, mamy 30 miejsc. Niestety ze względu na to, że osoby te nawet po intensywnych działaniach w zakresie rehabilitacji społecznej, no nie ma rynku pracy dla tych osób i sytuacja się ewentualnie może zmienić i pewnie się zmieni. Dopiero w 2019 roku, jak powstaną ZAS-y w Goleniowie, stąd no, tego ruchu nie ma tam. I środki, które są przekazywane przez PFRON na finansowanie, dofinansowywanie kosztów działalności WTZ-u, one pokrywają te koszty w 90%. 10% no, zobowiązany jest powiat w sytuacji, gdy jednostka prowadząca warsztat nie pozyska środków z innych źródeł. W roku 2016 stowarzyszenie prowadzące WTZ zadeklarowało kwotę 1000 zł, stąd różnicę pokrył powiat w ramach budżetu. W tym roku trochę będzie lepiej, no 2500 stowarzyszenie zadeklarowało. Realizują swoje zadania w sposób prawidłowy. My sprawujemy nadzór nad finansami, co kwartał monitorujemy wydatki. Jest wszystko dobrze, nie mamy zastrzeżeń do działalności WTZ, stąd no, też proponuję przyjęcie tej uchwały w takim kształcie, jak tutaj jest przedłożone. Tak, bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Nie ma. Czy w takim razie możemy pozytywnie zaopiniować projekt tejże uchwały? Sprawozdania, przepraszam. Pani Batko, jest Pani za, wszyscy za. Dziękuję bardzo. To udzielamy głosu dalej Pani Dyrektor, ma Pani tego dużo. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 16-25. Jak Państwo pamiętają, niektórzy z Państwa, od 2003 roku generalnie w powiecie realizowany był program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w ramach tego programu podejmowane są w powiecie różne działania, które no, wspierają osoby niepełnosprawne, ułatwiają im funkcjonowanie. To sprawozdanie tak naprawdę to jest za pół roku, bo jak Państwo pamiętają, 19 maja została podjęta uchwała przyjmująca, ale do 19, to nie znaczy, że do 19 maja nic nie było robione. Ja starałam się przedstawić Państwu informacje w takiej skondensowanej formie, bo te informacje z zakresu i rehabilitacji zawodowej, i społecznej, i działalności PCPR-u, i strategii rozwiązywania problemów społecznych, one tak się zazębiają. No cóż, tak podsumowując, rok ubiegły, no... No co, no jest jak zawsze, tak? Środków PFRON-owskich jest zdecydowanie za mało. Wzbudza to niezadowolenie osób niepełnosprawnych. Ostatnie kilka lat nie było w ogóle dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Jest straszne poczucie krzywdy w osobach niepełnosprawnych. Środki zabezpieczane na bariery architektoniczne w komunikowaniu się techniczne również są niewystarczające. To są drogie inwestycje, a osoby niepełnosprawne zwykle mają taką bardzo średnią kondycję finansową. No, za dobrze nie jest, jeżeli chodzi o te środki PFRON-owskie, no ale zaniedbania są, dodatkowo są wieloletnie, też trzeba czasu, żeby i dostosować obiekty użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i ciągi komunikacyjne, no ale sporo się już zadziało i świadczy o tym przynajmniej, no chociaż na przykład to, że na ulicy pojawiają się osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach również elektrycznych. W ubiegłym roku realizowaliśmy, w tym roku również realizujemy program Aktywny Samorząd. Są tu działania skierowane do osób, ja tak szybko, żeby krócej było, do osób w wieku aktywności zawodowej. Tam są, proszę Państwa, wózki elektryczne, tam jest dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji na poziomie wyższym. No, sporo osób niepełnosprawnych no jednak kontynuuje tą naukę w ramach środków, które w ramach programu dostaje. To tak z grubsza by było. No oczywiście to sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych, bo to jest wymóg formalny.
Dziękuję. Panowie, panie, czy mamy jakieś pytania? Mamy ten materiał, jest bardzo faktycznie szczegółowy, bardzo przystępnym językiem. Czyli rozumiem, że kto z Państwa jest za przyjęciem projektu sprawozdania? Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jeden materiał. Dwa. Proszę bardzo, to udzielam od razu.
Proszę Państwa, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2016. Zasygnalizuję może, że w roku ubiegłym odnotowaliśmy w powiecie goleniowskim spadek nowo tworzonych rodzin zastępczych i spadek liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Było to chwilowe. Sytuacja już wróciła do normy. Mamy tak samo jak, ale to na chwilę tylko jakoś uzdrowiło sytuację. Bo o ile w ubiegłym roku w okresie analogicznym mieliśmy chyba około 3 umieszczeń, to w tym roku już jest około 15, także stare wróciło. Wzrosły koszty zdecydowanie na finansowanie pieczy zastępczej. Od 1 kwietnia na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej również wypłacane jest świadczenie 500+. Ale ten milion to jest finansowane z budżetu państwa. Także mamy na 31 grudnia mieliśmy 151 rodzin zastępczych, w trakcie roku 165. Tu jest taka duża rotacja. I 206 dzieci w rodzinach zastępczych, 48 w rodzinnych domach dziecka. Mamy 8 tych rodzinnych domów dziecka. Także wszystkie nasze dzieci miały zabezpieczoną opiekę na terenie powiatu, czy to w formie instytucjonalnej, czy rodzinnej. Zadziało się coś fajnego w ubiegłym roku, ponieważ powiat goleniowski podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Mediatorów i w ramach środków województwa zachodniopomorskiego był realizowany w powiecie goleniowskim projekt, w ramach którego wszyscy mieszkańcy, którzy zgłaszali taką wolę, mogli uczestniczyć. Czy to w szkole dla rodziców, dla partnerów, narzeczonych, małżeństw, dziadków. Tylko teraz w innych powiatach jest to realizowane. Tam również było poradnictwo specjalistyczne, tak psychologiczne, prawne, były prowadzone mediacje. Też nam chyba się udało w ubiegłym roku, bo w tym roku już nam się nie udało. Uzyskaliśmy może nieduże pieniądze, ale tam rzędu 30 tysięcy też na realizację działań w zakresie przemocy. Realizowaliśmy projekt przemocy domowej, powiedzmy. I w ramach tego projektu objęliśmy wsparciem też nasze dzieciaczki w pieczy zastępczej, bo one też były ofiarami przemocy. Proszę Państwa, o rehabilitacji to już mówiłam. Nie wiem, może pytania, tak, bo tak raczej trudno. Nie wiem, co Państwa interesuje.
Proszę bardzo. Mamy pytania do Pani Dyrektor. Ja tylko, bo może tylko tyle powiem, że zmartwiłam się tym, że takich dużo mamy tych dzieci w pieczy zastępczej z problemami poważnymi. jak tutaj wyczytałam, że mało dzieci jest takich, które nie potrzebują dodatkowego wsparcia, a tutaj takich dużo jest właśnie problemowych.
Nie, ja chciałabym zwrócić Państwa uwagę na ten fragment w sprawozdaniu dotyczący placówek opiekuńczo-instytucjonalnej pieczy zastępczej. Proszę zobaczyć, jaką tam mamy sytuację. I w związku z faktem, że są to dzieci tak mocno zaburzone, one wymagają naprawdę intensywnych działań, to dla tych dzieciaczków niektórych naprawdę znalezienie rodzinnych form no po prostu jest niemożliwe. Żadna rodzina nie zdecydowałaby się na przyjęcie pod swój dach 16-latki, która jest tak mocno zaburzona, która już popada w konflikt z prawem, bo proszę zważyć też, że niektóre dzieciaki już miały postępowanie o demoralizację prowadzone. Tam jest naprawdę tylko kilkoro dzieci w naszych placówkach, które nie wymagają jakichś bardzo, bardzo intensywnych działań i nie są zaburzone tak naprawdę na maksa. Proszę wcisnąć głośno.
Wspomniała Pani, że dzieci otrzymują te 500, znaczy na każde dziecko jest te 500+, to znaczy czy te 500 zł jest ujęte w tym zestawieniu w tych kosztach, czy to są dodatkowe koszty, tak?
Na stronie 7, nie o co chodzi.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zastępcze zawodowe i niespokrewnione na każde dziecko co miesięcznie otrzymują 1000 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne dodatkowo 200 zł, czyli 1200 i dodatkowo dodatek wychowawczy 500 zł, czyli 1700 miesięcznie na jedno dziecko. Rodziny zastępcze spokrewnione zostają 660, ewentualnie 200, jak dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, plus 500 z budżetu państwa dodatek wychowawczy. Także takie pieniądze przekazywane są teraz rodzinom zastępczym od kwietnia ubiegłego roku. No i proszę Państwa, to nie są małe pieniądze. Także jak rodziny zwracają się jeszcze o dodatkowe, no to po prostu... Czy są jakieś pytania? Pani Bartko? Nie ma. Jeszcze pytanie? Głosujemy. To bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem projektu sprawozdania? O, dziękujemy bardzo. No i jeszcze co? Strategia rozwiązywania problemów społecznych. To bardzo proszę.
Proszę Państwa, jak Państwo pamiętają, 22 września ubiegłego roku Rada Powiatu przyjęła strategię rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu goleniowskiego na lata 16-25. W ramach strategii podejmowane są działania będące w kompetencjach powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i ta strategia została opracowana w oparciu o dane, które pozyskaliśmy i które były w posiadaniu PCPR-u. Generalnie, no według naszej oceny, w powiecie w roku ubiegłym prowadzono efektywną politykę w zakresie na rzecz rodziny. W ramach uzyskanych środków zabezpieczyliśmy wszystkie potrzeby dzieci, które były pozbawione opieki. Może nie w pełnym wymiarze, ale również realizowaliśmy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o bezrobocie, no to jesteśmy też świadkiem takiej sytuacji, że ono bardzo radykalnie w roku ubiegłym spadło. Wszystko idzie też w tym kierunku, że powiat goleniowski to będzie ten powiat, w którym nawet osoby niepełnosprawne będą mogły znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i się usamodzielniać. No oczywiście, jak już mówiłam, no nigdy nie jest tak, że pieniędzy wystarcza na wszystko i możemy w pełnym wymiarze zabezpieczyć wszystkie zgłaszane potrzeby przez określone środowiska. No ale podejmowane działania myślę, że służą temu, żeby sytuacja w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w naszym powiecie no, szła we właściwym kierunku. Ja proszę o pytanie, bo naprawdę tak raczej mi ciężko, bo 4 sprawozdania i tak...
Dziękuję Pani Dyrektor. Proszę Państwa, czy są pytania? Ten materiał naprawdę jest tak dobrze przygotowany, Pani Dyrektor, i to chyba stąd wynika, że tych pytań nie ma. Czyli co rozumiem, że możemy głosować. Tak, to proszę bardzo, kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie. Dziękujemy pięknie, pani dyrektor. I rozumiem, że teraz poprosimy panią prezes, tak?
Panie przewodniczący, mógłbym prosić, czy zanim pani prezes podejdzie, byśmy tę uchwałę drogową zrobili, drogową, ostatnią, i zostanie nam później tylko pierwszy materiał dotyczący szpitala. Dziękuję. Ja pozwolę sobie wprowadzić, szanowni państwo, no, od dawna oczekiwana i zgłaszana przez m.in. przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, pana Sylwestra Górzynego, potrzeba podjęcia tej uchwały. Przypomnę tylko, że w poprzednim roku my ją podjęliśmy, to gmina w odpowiednim okresie z nieznanych nam przyczyn nie podjęła jej, natomiast dzisiaj wiemy, że gmina jest zainteresowana podjęciem tej uchwały. Dotyczy ona dwóch ulic w Goleniowie. Myślę, że tutaj nie powinno być pytań w uzasadnieniu, tylko jest błąd, będzie poprawiony. Chodzi o burmistrza gminy Goleniów, a nie gminy i miasta, ale to zostanie naprawione. Gdyby były pytania, to bardzo proszę, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Nie wiem, panie profesorze, czy pytać pana, czy, bo pana dyrektora widzę nie ma, bo my podejmowaliśmy tę uchwałę przy okazji dyskusji przy ulicy, o ulicach Rejmonta i Prusa, prawda? To mówimy o tej sytuacji, że oddawaliśmy przy okazji, była sesja, oddawaliśmy szkołę specjalną i na tej sesji również była uchwała dotycząca ulicy Rejmonta i ulicy Prusa. To mówimy o tej uchwale, którą wtedy podjęliśmy i gmina się wówczas w stosownym terminie nie wypowiedziała. Tak mam rozumieć to, co pan powiedział?
W terminie.
Ja kojarzę, że ulica Alei Róż, ale czy tam było w pakiecie z innymi ulicami, to nie odpowiem. Natomiast nie wywiązali się z tego obowiązku ustawowego, żeby do końca września tą uchwałę podjąć, bo wtedy składa się do wojewody zamiar przeniesienia własności od 1 stycznia roku następnego. Ale czy to było w pakiecie z innymi ulicami, to na tą chwilę nie odpowiem.
To ja mam jeszcze tylko jedno pytanie przy okazji oddania tych dwóch ulic. Zresztą mówiłem o tym kiedyś na sesji. Czy w ślad za tymi dwoma ulicami pójdą kolejne? Czy rozmawiamy, wymieniamy opinie, poglądy, bo nawet dzisiaj tutaj jadąc, ulica Puszkina, ulica Powiatowa w fatalnym stanie naprzeciwko magistratu, ulica Witosa, co do której gmina zapowiada jakieś elementy remontowe. Ulica Grunwaldzka, na której jest wieczny problem z parkowaniem i w niedzielę nie sposób tamtędy przejechać. Gmina też zapowiada zmianę organizacji ruchu. I ja to poczytuję w ten sposób, że jeżeli gmina wysyła sygnały w kontekście zmian na tych powiatowych ulicach, o których powiedziałem, to wracam znowu do takiego, nie wiem, spotkania, podejścia, że trzeba po prostu przeanalizować te kilkanaście ulic w granicach miasta, które gmina Goleniów od nas by po prostu przejęła, bo tak naprawdę działamy tak, że jedna ulica, pojedyncze strzały, już nie chcę wracać do tego, że względy słuszności były żadne przy ulicy Prusa i Rejmonta, żeby tej Alei Róż nie robić, ona ma 300 metrów i zostawiono taki bastion i teraz znowu przyłącza, znowu grzebanie w asfalcie. Może warto podejść do tego zagadnienia w sposób systemowy i nie wiem, wczoraj może pan dyrektor gdzieś spróbowałby coś takiego uzgodnić, że spotkamy się, porozmawiamy o tych ulicach powiatowych w gminie. To taki mój apel.
Odbieram ten apel po prostu jako wniosek pana radnego, no bo tak chyba należałoby to czytać. Szanowni państwo, no nic nie stoi na przeszkodzie. My oczywiście rozmawiamy wielokrotnie z naszymi wójtami, burmistrzami na temat przejęcia ulic. No tak się składa, że jedynie na razie Goleniów był skory, żeby te po kolei chyba już na tą chwilę kilkanaście ulic przejąć. W ostatnim czasie, pomijając fakt, że stać oczywiście i Goleniów chcący realizować inwestycje drogowe, też z tego się cieszę, podchodzi do tematu kompleksowo, a mianowicie, jak pan radny wspomniał, z wymianą sieci i tak dalej. Tak naprawdę przez najbliższe kilkanaście lat nie trzeba w ogóle w tym momencie nic ingerować i inwestować w sieci, czy też inne elementy uzbrojenia znajdujące się pod tymi ulicami. Natomiast są też prowadzone teraz rozmowy na temat wspólnej realizacji. Gmina zaproponowała wykonanie dokumentacji wokół naszego obiektu basenu, czyli fali. Myślę, że w najbliższym czasie dokonamy też, będzie spotkanie organizowane z burmistrzem, ale taki wniosek, który tutaj pan radny zgłosił, myślę, że z tej komisji powinien popłynąć do zarządu i do wydziału. Jak najbardziej możemy zorganizować takie spotkanie i bardziej globalnie podejść do tematu. To, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to trochę tak dziwnie, ale czasami nie chcemy po prostu przedobrzeć. No, jeżeli jest ta wola i małymi krokami idziemy, to ta metoda małych kroków się po prostu sprawdza. Nie ma co tutaj robić dużego zamieszania, bo w pewnym momencie również pamiętajmy, że to nie tylko burmistrz, ale to Rada Miejska też decyduje o przejęciu tych ulic i różne głosy płyną z komisji, był też wicestarosta ostatnio w sprawie jednej z dróg na spotkaniu. No, jest dużo takich głosów, że za dużo za ten powiat już robimy i nawet w gminie jest taki sygnał ze strony radnych, że już trochę jest tego za dużo, więc też stosując taką metodę spokojnych małych kroków chcemy, aby właśnie ten wniosek, który oczywiście jest zasadny, spróbujemy w najbliższym czasie porozmawiać. Ja przypomnę tylko, że też były głosy, aby rozmawiać o drodze do Marszewa. Nie są to jednostkowe takie wnioski, więc mówię, jest tego sporo, a przy okazji na przykład wykonawstwa ścieżki rowerowej na ulicy Spacerowej, którą mamy dokumentację na swoją, część gmina robi na swoją, też wpadł taki pomysł, aby z mojej strony, aby przesunąć granicę miasta do zjazdu do Helenowa, do ulicy Kalinowej, żeby nie kończyła się ulica powiatowa czy ulica gminna 200 metrów przed końcem miasta, tylko żeby takie sprawy już regulować. Więc mówię, tych spraw jest dosyć dużo, ale jeżeli taki wniosek wpłynie, to też będziemy w stanie w jakiś sposób opracować odpowiedź i dać ją taką kompleksową i damy też panu radnemu i państwu informację, jakby to wyglądało na przyszłość. Dobrze? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, panie Pawle? Są.
Nie będę komentował, tylko akurat mnie tak też bardzo szczerze, osobiście ten wątek zainteresował. I tutaj mamy uchwałę, ale myśmy chyba nie procedowali tej ulicy skutecznie, akurat Alei Róż, panie starosto, bo wtedy to była ulica Bankowa i ulica Brygady Legionów. Chyba Alei Róż wtedy żeśmy nie...
Tylko pan Sylwek dopiero
ciągle...
Znaczy ja pamiętam, to Sylwek oczywiście o tym też mówił, natomiast ja byłem zdziwiony, dlaczego nie procedujemy tego razem z Prusa i z Rejmonta. I pamiętacie państwo tą sesję, że burmistrz Żajko wtedy był obecny i rozmawialiśmy, zdaje się, o tym i zastanawiam się, że historycznie jak to spadło, ale okej, to zupełnie na marginesie. Nie, bo akurat ktoś mnie pytał ze względów takich stricte budowlanych, dlaczego to jest podzielone. No i jedne sieci, jedne przyłącza, jedna rura ciepłownicza, więc jeden gaz, jeden prąd, więc po prostu no, tak, tylko że ta ulica ma 300 metrów w skali inwestycji. To... Tak. No. Okej, dobra, dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie, przepraszam.
Jeżeli nie ma, to bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. No właśnie. Czyli to są wszystkie projekty uchwał w sprawie... Wszystkie projekty uchwał, a teraz oddajemy głos tak pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego na temat informacji dotyczącej sytuacji finansowej naszego szpitala. Dziękuję.
Witam serdecznie państwa. Mam na początek pytanie. Widzę dzisiaj sporo osób z wczoraj, tak jak byliście państwo na wczorajszej komisji, czy przedstawić szczegółowo, czy państwo od razu dacie...
Jedna osoba tylko jest.
Pani, tak. Aha, czy dobrze, to omówię. Przepraszam. Dobrze. Nie, bo nie chciałam się powtarzać, ale okej.
Aby to nie dokładnie tego samego.
może jednak. Proszę włączyć stoper i punktować. Dobrze. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia. Realizacja zadań odbywa się poprzez osoby zatrudnione w spółce. W 2016 roku według stanu na 31 grudzień 2016 było zatrudnionych 266 osób, 263 to była liczba zatrudnionych osób w 2015. I to są osoby zatrudnione w różnych formach. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, takie jak kontrakty i zlecenie. Jeżeli chodzi o kontrakty, oczywiście z Narodowym Funduszem Zdrowia jest to podstawowe źródło finansowania każdego podmiotu leczniczego. Szpital miał zawarte kontrakty na poziomie 20 milionów 015 301, a w 2015 roku 19 326 761, także widzimy wzrost o prawie 640 tysięcy kontraktów z Narodowym, wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bardzo istotna jest działalność w poszczególnych zakresach zgodnie z którymi mamy zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tutaj w układzie tabelarycznym przedstawiłam Państwu liczbę hospitalizacji, liczbę porad udzielonych w naszej spółce. Jeżeli chodzi o hospitalizację, to chcę zwrócić uwagę na mniejsze wykonanie w stosunku do 2015, o 61 hospitalizacji. Tego podsumowania Państwo nie macie, ja sobie zsumowałam, ile było hospitalizacji w 2016 i w 2015. I to wynika, już w dalszej części omawiam, między innymi podkreślam wykonań, a może przede wszystkim wykonywania remontu na oddziale internistycznym i ginekologicznym. Były też wahnięcia spowodowane przestojem, bo mieliśmy problem z kadrą intensywnej terapii latem, różnego innego, ale najważniejsze to był remont oddziału. Natomiast w pozostałych zakresach mamy wzrost, tendencję wzrostową wykonywanych porad, usług, badań. Także widzimy, że spółka realizuje zadania zgodnie z potrzebami zdrowotnymi powiatu goleniowskiego. Realizujemy również w ramach kontraktu zadania z zakresu profilaktyki i to jest profilaktyka raka szyjki macicy, program powszechny przesiewowy badań słuchu noworodków i profilaktyka chorób układu krążenia. Tak jak każdy podmiot leczniczy, mamy również podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizowanie tak zwanego pakietu onkologicznego i w oddziale chirurgicznym wydano dwie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w oddziale ginekologicznym dwie karty DILO. Natomiast w poradniach ginekologicznych, i tu prewencja jest bardzo ważna, wydano w poradni ginekologicznej 14 kart DILO, a w gastroenterologicznej 4 karty DILO. Bardzo istotna jest dostępność do usług medycznych i tutaj widzimy, że ta dostępność szczególnie w opiece długoterminowej i w zakresie rehabilitacji jest utrudniona, gdyż w dozolu 26 osób i czas oczekuje w kolejce 26 osób i czas oczekiwania to jest około 12 miesięcy. Jeżeli chodzi o rehabilitację, 530 osób i czas oczekiwania 14 miesięcy. W 2016 roku, tak jak w poprzednich latach, spółka przeprowadzała inwestycje i ze środków spółki w kwocie 1 552 216 wykonano inwestycje zarówno w budynkach, jak i w sprzęcie, aparaturze medycznej, a przede wszystkim sprzęcie w zakupie, zakup tomografu, to jest kluczowa pozycja. Natomiast z środków zewnętrznych mieliśmy 332, czyli widzimy większa kwota jest przeznaczona ze środków spółki. Tutaj wczoraj podkreśliłam, że na przestrzeni lat 2012-2016 spółka ze swoich środków zainwestowała kwotę 5 055 141, natomiast powiat ze swoich środków zainwestował w remont oddziałów dwóch kwotę 3 900 000. Tak, to jest ten sam okres.
Podawała wynik 2 lat z wynikiem 5. Prosiłbym o zestawienie pełnych danych.
5 i 5. To mówię 5 i 5. 2012, 2016 to za ten okres. 2012.
To jest na pewno nie tak
kwota. No możemy, proszę przedstawić kwotę, jaka kwota. W okresie 2012-2015 spółka zainwestowała ze swoich środków 5 055 141, a z powiatu 3900. To jest ten sam okres. Przychody podstawowe spółki za rok obrotowy 2016 mieszczą się na poziomie ze sprzedaży, to na poziomie 22 283 Jest to wzrost w stosunku do 2015 o kwotę 633 960, natomiast w stosunku do roku 2014 kwota 1 778 419. Wraz ze wzrostem przychodów rosną oczywiście też koszty, tak? Także tutaj też przedstawiam Państwu, że wzrost kosztów jest, dynamika wzrostu kosztów jest większa niż wzrostu przychodów. Pierwszy raz się to pojawiło w 2016 i koszty są na poziomie 2016, na poziomie 23 005 634 zł i jest to o 200 tysięcy, więc nie, o 1 200 000 większe niż w stosunku do 2015, tak? Największą pozycją po stronie kosztowej są wynagrodzenia, które stanowią 13 332 388 zł i tu są wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 4 miliony i z tytułu kontraktów w kwocie 9 310 tysięcy. Kolejną co do wielkości pozycją kosztów jest zużycie materiałów i energii, jest to 4 143 000. Usługi pomocnicze i sprzątanie 212 tysięcy, badania specjalistyczne 54 tysiące, naprawa sprzętu, która sprzęt się nam permanentnie psuje 31 tysięcy, no i sterylizacja i dezynfekcja wykonywana jest na zewnątrz, poza szpitalem i to jest koszt tej usługi. Tak? W związku z tym faktem, że koszty przewyższają przychody, rok obrotowy zamknęliśmy ze stratą 455 tysięcy, a będąc analizowanym tak jak szpitale, zgodnie z ustawą działalności leczniczej, to wynik byłby na plusie 65 460, bo SPZOZ-y są analizowane bez kosztów amortyzacji. Także strata jest poniżej amortyzacji. Na wynik oczywiście złożyło się trzy czynniki przede wszystkim, tak? Pierwszy to jest wzrost kosztów pracy lekarzy w intensywnej terapii. Musiałam pewien ruch zrobić w drodze negocjacji, gdyż tam też były roszczenia lekarzy i dodatkowa obsada dyżurowa w oddziale intensywnej terapii. To jest koszt za grudzień tylko wskazany, 79 tysięcy. Ten koszt powielam w tym roku co miesiąc, tak? Nadal utrzymuję taką obsadę. Mniejsze wykonanie kontraktu szpitalnego na poziomie 580 tysięcy w stosunku do 2015 i zakwestionowane przez NFZ w oddziale pediatrycznym usługi na kwotę 118 tysięcy. Kontrolę mieliśmy w listopadzie, w grudniu był protokół, który zakwestionował nam te usługi. Ja oczywiście się odwołałam do dyrektora. Dyrektor podtrzymał swoją decyzję, odwołałam się do prezesa. Jest to trudne, żeby prezes zmienił decyzję dyrektora, w związku z tym liczyłam się z tym, że będzie podtrzymana. Dostałam w zeszłym tygodniu chyba już decyzję prezesa, że jest podtrzymana decyzja, ale ja tą kwotę już ujęłam w bilansie za 2016. Sytuacja finansowa Szpitalnego Centrum Medycznego została przedstawiona w sprawozdaniu zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego. Sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 10 kwietnia uzyskaliśmy opinię biegłego rewidenta, który stwierdził, że sprawozdanie zarządu pokazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zgłaszając zastrzeżeń, tutaj biegły zwrócił uwagę co do rzetelności sprawozdania, zwrócił uwagę na ujemne kapitały, tak, ale to te ujemne kapitały mamy od początku, jak spółka funkcjonuje. Suma bilansowa na przestrzeni 3 lat wskazuje tendencję wzrostową. Na koniec 2016 wynosi 6 milionów i wzrosła w stosunku do 2015 71 288. Aktywa trwałe na dzień 31 grudnia wynoszą 3 159 tysięcy i stanowią 52,6% majątku spółki i wzrosły one w porównaniu do ubiegłego roku o 937 852. W 2016 roku sprzedaż operacyjna wyniosła 22 283 632 i wzrosła w porównaniu do 2015 o 633 962 tysiące, to jest o 2,9%. Pozostała działalność operacyjna i finansowa osiągnęły zysk w 2016 na poziomie 266,932. No i oczywiście na to przychody otrzymane z dotacji i z darowizny. Natomiast po stronie kosztowej dużą pozycję stanowią odsetki od pożyczki, to jest 63 tysiące utworzone i utworzony odpis aktualizacyjny należności 69 tysięcy. Tak więc jeszcze co jest istotne, że biegła wskazała, że szybkość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi na koniec 39 dni i zmalała o 6 dni w stosunku do 2015 i o 4 do 2014, co wskazuje na zachowanie płynności finansowej. Także pomimo straty, którą tutaj Państwu przedstawiłam, spółka zachowuje płynność finansową. Na koniec roku 2016 nie mieliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych, czyli wszystkie zobowiązania płacimy w terminie. Tutaj przedstawiam również Państwu, że, ale to tylko jest spowodowane tym, że pojawił się artykuł, że powiat dopłaca do spółki, powiat nie dopłaca, odkąd spółka funkcjonuje, ani złotówki i wręcz odwrotnie, spółka odprowadza pieniążki do powiatu i na przestrzeni lat 2012-2016 do powiatu odprowadzono 2 195 834, a są to koszty wynikające z zobowiązań z umów dzierżaw wobec powiatu, sprzętu i aparatury medycznej i gruntów, nieruchomości oraz dwóch pożyczek, pożyczki oczywiście po SPZOZ-ie, pożyczka z 2005 roku i pożyczka, w skrócie mówię taran, to jest znana Państwu pożyczka, tak? Tak więc jak widać zarząd podejmował decyzje, które pozwoliły prawidłowo funkcjonować spółce, co nie ukrywam, że też z pewnymi trudnościami, a największe trudności to są trudności kadrowe. To też zwróciłam uwagę na te problemy kadrowe w sprawozdaniu. No, mieścimy się nieszczęśliwe miejsce. Mamy Goleniów pośrodku pomiędzy Nowogardem, który ma problemy kadrowe, a Zdrojami, który ma bardzo duże problemy, bo już została wstrzymana praca jednego oddziału, no i nasza kadra została rozdrapana. Ja jeszcze rozmawiam z zespołem, zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze ostatecznie nic się nie wydarzyło. Na razie wydarzyło się ostatecznie tak, że dwóch lekarzy odchodzi pod koniec maja. Pozostali na razie jeszcze czerwiec, lipiec zostają. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że będę musiała zamknąć od 1 czerwca. Mam nadzieję, dlatego że przy 2,5 etatu nie utrzymam oddziału, tak? Także jeszcze muszę znaleźć przynajmniej jedną, dwie osoby. Do końca maja, co jest bardzo trudne, bo każdy gdzieś pracuje, ma zobowiązania, to nie mówimy, łatwiej byłoby znaleźć osobę na dyżury, tak? Przyjdź, pomóż, weź jeden dyżur, na tej zasadzie to ktoś przyjedzie i weźmie jeden, dwa dyżury. A tu jest decyzja zmiany pracy, czyli odejścia od gdzieś i definitywnie podjęcia pracy w innym miejscu, tak? Tak, to mówię, dwie osoby, tak, ale tak naprawdę proszę? Tak. Tak. Powoli. Dwie osoby na pewno odchodzą pod koniec maja, tak? Dwie mają skuteczne wypowiedzenie na koniec lipca, z czego wiem, że jedna na pewno odejdzie, a druga może wycofa wypowiedzenie. I gdyby wycofała wypowiedzenie, to zostają dwie osoby. Ta, która nie złożyła, plus ta, która wycofa wypowiedzenie. Póki nie mam umów podpisanych, ja jestem bardzo ostrożna, bo były już takie sytuacje, że dobrze, proszę Państwa, mam, jestem po rozmowach, będzie, okej, będzie. Ja potem w ostatniej chwili ktoś się wycofuje i jestem znowu z problemem. Tak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja. Jeżeli są jakieś...
Dziękujemy bardzo. I pewnie są jakieś pytania. To bardzo proszę. Trójkącik.
Proszę. Ja mam takie krótkie dwa pytania, ale żeby lepiej zrozumieć. Czy w przychodach pani prezes wykazuje również dodatki z tytułu podwyżek dla pielęgniarek i położnych? Bo tak chciałem spojrzeć na ten wzrost, więc dobrze by było pokazać, jaki był koszt tego przychody z tych wzrostów, no bo to rzutuje również na przychody, bo to, wiecie państwo, dostajemy, wypłacamy, więc powiedzmy, są to sumy przechodnie, a ja wiem, jak to duża jest pozycja w moim szpitalu, to podejrzewam, że w tym szpitalu jest nie mniejsza i to należałoby może pokazać również radnym, że mamy przychody, na przykład tu widzę, zwłaszcza w szpitalu, bo to są największe koszty, 13,5 miliona złotych, ale w tym przychody z tytułu podwyżek stanowią kwotę taką i taką, na pewno w tym szpitalu to jest jakaś kwota, podejrzewam, 700 czy iluś tam tysięcy złotych, także to wpływa na obraz. I no muszę się ustosunkować do tego ostatniego zdania, o którym pani mówiła, że dostrzegamy podkupywanie. Ja chciałem powiedzieć, że podkupywanie idzie w obydwie strony. Ja muszę tu oświadczyć. Pani prezes również dzwoni do nowogardzkich lekarzy z propozycją pracy. Także to się odbywa na zasadzie wzajemności. No, tak bym powiedział, czas jest bardzo trudny. Jeżeli chodzi o kadrę lekarską, co byśmy my tu sobie sami nie powiedzieli, proszę państwa, szpitale w Polsce za jakiś czas padną nie ze względu na brak pieniędzy czy na brak złego zarządzania, tylko padną prawdopodobnie, część z nich padnie dlatego, że nie będzie miał kto w tych szpitalach pracować. Począwszy od lekarzy poprzez personel średni, bo to jest problem. I to chciałem tu powiedzieć, że nie tak, no mi się zdarzyło, faktycznie z jednym lekarzem rozmawiam, to jest prawda, ale wiem, że pani prezes rozmawiała z wieloma moimi również lekarzami, także chciałem się tu wytłumaczyć, że tak się dzieje, no niestety z moimi lekarzami rozmawiają w szpitalu w Gryfinicach na przykład, wiem, bo też mi dyrektor Sołtysiński mówi, no żebyś wiedział, że ja również z nimi rozmawiam, też mi jeden odszedł do Gryfic, także to będzie taki kołowrotek chyba w kółko i na przykład my to, jako dwa szpitale, my tego nie zatrzymamy, tak, to nawet jak my się dogadamy, to ktoś trzeci zawsze wejdzie, a największym zagrożeniem, żebyśmy mieli tą świadomość, to są szpitale szczecińskie. To są bogate szpitale, dużo więcej płacące jak my, jakby nawet w którymś momencie więcej zapłacimy. To są szpitale, które no, my się żaden szpital ani Nowogard, ani Goleniów się nie może równać z płacami, jakie oni proponują i no, na pewno więcej pracy, ale lekarze niestety dzisiaj nie patrzą na pracę, czy jest więcej mniej, ale patrzą, ile dzisiaj dostaną, tak żebyśmy też mieli tą świadomość. To tyle chciałem powiedzieć w tym zakresie.
Panie dyrektorze. Co? Jest. Już. Jeżeli chodzi o lekarza internistę, z którym pan rozmawia, to jest dla nas i dla pana, bo pan wiem, że też ma trudną sytuację na internie, to jest być albo nie być, bo jeszcze jak on nie odejdzie, to już na pewno nie zbuduje. To jest właśnie jedna z tych dwóch osób, z którymi rozmawiam i liczę, że wycofa rezygnację i zostanie. To jest to. Natomiast uczciwie mówię, z nikim nie rozmawiałam z pana. Proszę podać nazwiska, z nikim nie rozmawiałam. Raz przyjechał, nie publicznie, tak, dobrze, z nikim nie rozmawiałam. Raz był u mnie, ale to osobiście jest właśnie, jak miałam problem z chirurgią, był doktor Kowalczyk. No.
Czy ja zabiję? Dobra, to nie. To mogę? Takie tematy to proponuję w korytarzu, czy gdzieś przy kawce sobie porozmawiać, kto, komu i co. Ja chciałbym, skoro już siedzimy nad tym drażliwym tematem, jesteśmy tu akurat z Kazią od początku w tym powiecie, jak się rozdzielały te szpitale i jaką drogę przeszły. I ja postarałem się tak wyliczyć, znaczy fundusz płac, to jest według tych moich wyliczeń to jest 58,5% na okrągło.
bardzo. Ja z tych materiałów, które tu mam w sumie. I chciałem się zapytać, czy w umowach o pracę 87 pracowników wyliczyłem też sobie takie średnie, ile kto tam uśredniłem sobie średnio, wyszło mi 3843 brutto, to nie są aż wielkie pieniążki. I doktorowanych robiłem różne tam porównania. I jakby wyliczył to, to nie są jakieś tam rewelacje, ale chciałbym się zapytać, czy umowę o pracę, w sumie, a kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, one się zazębiają. Przepraszam, bo mamy 266 osób, jak gdyby, a mamy umowę o pracę 87. Jak to jest w sumie, czy to są rzeczy powiązani, czy pracują w ramach umów, a później na kontrakty? Jak skończę to myślenia, w sumie, czy ewentualnie jak będzie coś niejasnego, bo mamy tak, umowa o pracę 87, kontrakty lekarskie 71 i takie kontrakty pielęgniarskie i tak dalej, inne kontrakty, wychodzą te dane. Jeszcze się te osoby zazębiają. I istotna rzecz. Jeśli się nie zgadza, to wiadomo, że za duże są koszty. Wiadomo, jeśli w ekonomii coś nie gra, to wiadomo, temat kosztów. Ja zawsze kiedyś się naraziłem lekarzom. To było parę lat, takie było spotkanie. Był okres, że chcieli się ze mną spotykać. Jak im powiedziałem parę słów, jak i co ja myślę o neoliberalizmie i zachłanności, przepraszam. Czasami to stałem się wrogiem. No ale już taka jest moja natura. Ja się nie zmienię. I to jest jeden z tematów, w sumie, który mi przynajmniej wyjaśni, bo w którym miejscu jesteśmy. I na koniec były to w informacjach zarządu, z pracy zarządu taka pozycja jak 290 tysięcy odsetki. W sumie był jeden remont, była sprawa sporna, odsetki. Teraz druga inwestycja, w międzyczasie też problem sporny był. W sumie i wiadomo, gdzie sporny jest, mijają terminy i są koszty uboczne, bo i koszty sądowe, koszty odsetkowe, to powodują koszty, które można by było uniknąć. I dlatego tutaj, jeśli robimy te remonty, inwestycje, to tak robić kontrakty, żeby nie było niejasności, bo później kto zrobił, gdzie zginęły, kto jest winien. No jest ten problem. Bo jeśli kto, ja bym jest taki stary zasady, że jeśli chcemy mieć złotówki, to szanujmy groszówki. W sumie takie to przysłowie ludowe. I w tym układzie tu też bym szukał. W zasadzie gdzie można szukać. Ja bym następnie miał na razie tyle. W sumie bo chciałbym pewnych wyjaśnień, jeśli chodzi o zatrudnienie, powiązanie, kontrakty, a umowa o pracę. Dziękuję na razie.
Jeżeli chodzi o strukturę wynagrodzeń, udział procentowy wynagrodzeń do przychodów, to bo tak rozmawialiśmy tutaj na zarządzie, jeszcze nie był ostatecznie zamknięty sprawozdanie, to było 61,6, tak? Ale Nie. Już mówię, jest tak jak pan mówi, 59 prawie, tak, dlatego, że w ostatniej chwili jeszcze dofakturowaliśmy to, co z funduszu przyszło, wszystkie już były przychody, bo to wie pan, do końca się domyka. Ja tego nie zweryfikowałam po ostatnim naszym zarządzie, także w tych poziomie 60% trzymamy się tej linii, tak? To jest to. Natomiast jeżeli chodzi o kontrakty, to w spółce są osoby zatrudnione na umowę o pracę, przede wszystkim te, które muszą być zatrudnione i które chcą, może tak powiem, tak? Te, które muszą, no, apteka musi być na umowę o pracę, laboratorium musi być umowa o pracę, administracja nie musi, ale chce, no to jest administracja na umowę o pracę, za wyjątkiem nie jestem na kontrakcie, na umowę o pracę i pojedyncze osoby z kadry medycznej, pojedyncze, bo większość pielęgniarek i lekarzy jest na kontraktach, ale mam chyba 19 albo 20 pań na umowę o pracę pielęgniarki. To są panie, które nie chciały przyjść na kontrakty przed emeryturą, więc zostawiliśmy, tak, nie róbmy nic na siłę, tak? I paru lekarzy, których mam na umowie o pracę, ale to są tylko rezydenci, to nie są lekarze specjaliści, tylko rezydenci, i ta umowa to jest z Ministerstwa Zdrowia, tak? To jest ze środków z Ministerstwa Zdrowia. I to są te osoby na umowę o pracę. Pozostałe na kontrakcie i nie ma dualizmu, nie ma rozbieżności. Jeżeli jest kontrakt, to jest na poziomie mniej więcej tak jak umowa o pracę, tylko oczywiście bierzemy wszystkie koszty, które spółka ponosi jako pracodawca przy umowie o pracę, tak? Także stawki są ujednolicone. W miarę.
Czy ja mogę, pani przewodnicząca? Tak, w sumie jestem bardzo zmartwiony tym, co powiedział pan radny dyrektor Lembas, bo mam taką refleksję, że środowisko lekarskie rozgrywa dyrektorów jak chce. Ja wiem, że to jest prawda i ona jest bardzo smutna. Wynika przede wszystkim ze zbyt małej podaży. Natomiast no też tak chyba trzeba, jeżeli ustawodawca centralny nie wprowadzi pewnych rozwiązań, które skutecznie pozwolą powstrzymać tego typu praktyki, bo państwo o tym mówią otwartym tekstem, ja myślę, że skala na tle województwa jest gigantyczna. Natomiast problem jest jeszcze jeden, bo zresztą wałkowaliśmy ten temat wielokrotnie, bo i zaczynamy od tematu wynagrodzeń, tylko tak naprawdę rozmawiamy o jakiejś abstrakcji. Bo pewnie jak za chwilkę, zresztą to wczoraj padło tutaj na komisji, chyba pani radna Chodyko pytała o to. Jak zapytamy o konkretne wartości, to pani nam ich nie poda, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Jeżeli ja się teraz panią zapytam, to niech mi pani wytłumaczy, na czym polega ta tajemnica przedsiębiorstwa, to panią o to poproszę w dalszej części. Natomiast sam fakt odbioru, bo pani też zaczęła od tego listu, jest taki, że nie chcę mówić, że to jest sianie defetyzmu, ale został opublikowany jakiś list, ktoś rozmawia o czym lekarze odchodzą, dlaczego odchodzą, jakie pieniądze i tak dalej. I w ocenie przeciętnego Kowalskiego to, że on, abstrahując od tego, jaka byłaby to wartość, jaka byłaby to kwota, tylko jeżeli ktoś przed kimś jakąś informację zataja, to już samo to w sobie rodzi i budzi pewien niepokój. Zresztą pani doskonale wie, że spółka sprawę przed sądem szczecińskim w pierwszej instancji przegrała. Nie. Znaczy, powiem tylko tyle, bo dotarłem do tego orzeczenia i to jest bardzo ważne, bo wynagrodzenia pracowników finansowane ze środków będących w dyspozycji spółki, w tym ze środków publicznych uzyskiwanych za świadczenia zdrowotne, tak, że są publiczne, stanowią informację publiczną. I to jest z treści uzasadnienia tego wyroku. Nie chcę mówić, że kasacja w tej sprawie jest na sztukę, bo kasacje już w podobnych sprawach zostały w Polsce rozpatrzone wszystkie negatywnie. I myślę, że doskonale ma pani tę świadomość, że wcześniej czy później te dane trzeba będzie ujawnić. Tylko z drugiej strony my teraz musimy rozmawiać o takiej trochę abstrakcji. Nawet jak przeciętny radny może chcieć wyrazić swoją opinię, zająć jakieś stanowisko, nie mając żadnej matematyki w tym miejscu, tak? Bo ja tak dotarłem do jednego, drugiego uzasadnienia i naprawdę rozumiem tajemnicę przedsiębiorstwa, tak? Natomiast no, nie ma żadnego wyroku chyba w orzecznictwie sądów administracyjnych, który stawiałby tajemnicę nad konstytucyjne prawo do informacji. No tutaj to się nie broni i zastanawiam się, bo przecież pani mówi, jak ja to ujawnię, to narażę się na ochronę danych osobowych. Ale to przecież oni będą musieli pani udowodnić, że pani te dane naruszyła. Tak? A nie pani będzie musiała im udowodnić, że ich nie naruszyła. Tak to wygląda i jestem głęboko przekonany, że oczywiście wszystkie tego typu kwestie, tam gdzie są pieniądze publiczne, zostałyby oddalone. To jest o tyle istotne, że tak naprawdę my rozmawiamy któryś już kolejny raz troszeczkę po próżnicy. Nie rozmawiamy o konkretach, nie rozmawiamy o skali. Ja mogę się tylko domyślać, że tam ktoś komuś daje kilkanaście czy tam kilkadziesiąt złotych więcej i ten człowiek znika. Mówiła pani o miesięcznych kosztach wzrost rzędu 80 tysięcy złotych. ja to przeliczyłem przez godzinę, znaczy przez 700 godzin powiedzmy, które gdzieś tam w miesiącu jest, daje to 120 zł za godzinę. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiem, bo nie mam kompletnie żadnych danych rynkowych, jakie stawki funkcjonują w obiegu. Tak? A z drugiej strony, no, jako radny chciałbym mieć tę wiedzę tylko po to, żeby podjąć jakieś decyzje, albo żebyśmy tutaj w tym gronie, no, jak można szpitalowi pomóc, mówiąc wprost, tak? Bo ja też nie chcę być złym prorokiem, ale no, nie wiem, czy w tym kształcie i w tych realiach zewnętrznych oczywiście możemy tę egzekucję odwlekać, tak? Ale to już pani mówi, że no, jak ognia boimy się zamknięcia jednego oddziału, tak? Potem kto wie, czy jakiś inny szpital, czy inny operator nie podkupi nam kolejnych dwóch, trzech, trzeba będzie zamknąć kolejny oddział. Czesiu nie odkrył Ameryki, skupił się na tym, że rentowność można zwiększyć albo tnąc koszty, albo zwiększając przychody. To nie jest żadna filozofia. Więc jeżeli my mamy rozmawiać o cięciu kosztów, no to o czym? O czym? Bo ja przeczytałem to sprawozdanie i nie wiem, o czym tak na właściwie rozmawiamy, tak? Więc ja rozumiem aspekty funkcjonowania spółki, natomiast ja myślę, że nie są to jakieś informacje techniczne, technologiczne co do zarządzania, których nie można byłoby radnym ujawnić, tak, w opinii publicznej, tak? Ja jestem zwolennikiem, że niech specjaliści największej klasy zarabiają największe pieniądze, jak tylko się da, a ci, co się nie nadają, to zarabiają mało. Natomiast w tej sytuacji, która jest i trochę mi się wydaje, że to też jest strzał do własnej bramki, bo no, środowisko lekarskie rozgrywa dyrektorów, tak, komunikuje się między sobą. Oni mówią jednym głosem co do stawek, nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Natomiast wy jesteście potem trochę zakładnikami, jak mi nie dasz tyle, to ja odchodzę. Tak. I pani mając z tyłu głowy dobro pacjentów, bo to ja jest poza sporem, temu dyktatowi się poddaje, tak, ale ja mówię, bazuję tylko na wiedzy z drugiej ręki, bo gdzieś tam chowamy te rzeczy, a nie wydaje mi się, żeby to miało słuszne, że znaczy pewna transparentność, bo na przykład pacjenta nie interesuje, to pani te informacje schowa, natomiast ten pacjent, o czym zaraz powiem, przyjdzie do mnie i mówi, panie radny, o co chodzi, co jest grane? Dlaczego? Weź mi to, panie, ja na pana głosowałem, wytłumacz mi pan to, ale co ja mogę mu powiedzieć, jak ja bazuję tylko na szczątkowych informacjach. Więc puenta niech będzie tego może zbyt długiego wywodu taka, że ja no, trochę się bałem, mówiąc mandat 2 lata temu, że ta kadencja będzie zdominowana przez szpital. Każdy, myślę, z nas tak trochę myślał. Natomiast jeżeli no, mamy cokolwiek zrobić, to musimy być wobec siebie, no, udzielać sobie jak największej liczby informacji, komunikować, rozmawiać, bo pełna zgoda co do tego. Gdzieś tam strzępki informacji prasowych, jakieś artykuły, ktoś napisał, nie wiadomo kto, anonimowy, ten się boi, ten się nie boi. Uważam, że to jest najgorsza forma dialogu i budzi no, jakieś tam wątpliwości, więc to jest to. Natomiast mam jeszcze kilka kwestii i pozwoli pani, że powiem. Bo ja ostatnio byłem klientem spółki i powiem na marginesie, że absolutnie bardzo fajnie. Na tle tego, co w Szczecinie, to i mówię szczerze, bo też bardzo dużą wartością są ludzie i ten odbiór. Natomiast chciałem się zapytać o wzrost usług sprzątania i usług pomocniczych, pani prezes. Zakładam, że realizuje to zewnętrzna firma. Jak sądzę, ta zewnętrzna firma też ma swoje problemy z kadrą. A te problemy biorą się stąd, że pieniądze są bardzo małe i ludzie pracują, te same osoby, oczywiście to jest zewnętrzna dla spółki firma, ale pracują i na umowę o pracę, i na umowę zlecenie, wykonując tę samą pracę. Na przykład ktoś za dnia pracuje na umowę o pracę, na zlecenie pracuje wieczorem. Chcę to powiązać, rozumiem, że to nie są pracownicy szpitala, ale pani w którejś części sprawozdania jest takie zdanie: dowodem tego są przeprowadzone badania satysfakcji pacjentów i pracowników. Pacjenci są zadowoleni z jakości świadczonych usług, natomiast pracownicy bez względu na formę zatrudnienia mają poczucie stabilności pracy, prawidłowej współpracy z przełożonymi i współpracownikami oraz względnej satysfakcji z wynagrodzenia i możliwości rozwoju osobistego. Okej, okay, tylko tak, jeżeli przytoczamy w tym sprawozdaniu jakieś badania, to ja bym chętnie te badania również zobaczył jako załącznik do sprawozdania, bo trochę to zdanie to stoi w kompletnej sprzeczności z tym, co ja przeczytałem czy w gazecie, czy gdzieś tam w internecie, że ci pracownicy są kompletnie niezadowoleni, są zastraszani i tak dalej. Nie chcę absolutnie iść w tą stronę, którą szła wczoraj pani radna Chodyko. Tak, bo to pani odpada za relację całokształt i to w ogóle nie jest moja tutaj rola. To uważam, że to nie powinno tędy iść, czy komuś się z panią dobrze, czy źle pracuje. To żebyśmy się dobrze rozumieli, to absolutnie nie to mam na względzie. Natomiast mówię o tym dlatego i będę z państwem szczery, że właśnie będąc w szpitalu, panie same mi o tym powiedziały, że tak średnio, panie Pawle, tak średnio, już tam się znaliśmy i to tak po prostu średnio, więc podejrzewam, że może się też skończyć tak, że nie będzie komu sprzątać tych sal. Już teraz pewnie z tego co wiem, średnio ludzie chcą za te pieniądze, oczywiście dla szpitala jest to zewnętrzny podmiot. Natomiast to jest kolejny, oprócz lekarzy, potem personelu średniego szczebla i samej takiej administracji kłopot, że to wszystko na tyle się nawarstwia, że w pewnym momencie no, może przestać funkcjonować. I na tej samej 10 stronie wyżej szybkość regulowania zmalała. Tak? Ona wynosi 39 dni. No, chyba stan oczekiwany byłby 28-30, tak sądzę, bo potem pojawiają się kwestie odsetkowe i różnego rodzaju rzeczy, które ekstra trzeba płacić. Natomiast chciałem się zapytać, Czesiu, czy mógłbym? Przepraszam cię. Na dzień 30 grudnia wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Mówimy o historii sprzed 4 miesięcy. Pani prezes, jak już się widzimy dzisiaj, jakby pani powiedziała, w co głęboko wierzę, mamy dzisiaj 20 kwietnia i stan istnieje dalej. To też bym się bardzo ucieszył, że tutaj nic niespodziewanego nas nie zaskoczyło. Natomiast też mam świadomość tego, że no, szpital jest poddawany wielu okolicznościom zewnętrznym. To, o czym pani mówiła wczoraj i dzisiaj też, o czym pan radny Lembas, położenie. Natomiast mi się wydaje, że my leżymy, mamy blisko do Szczecina. Ten dojazd to nie jest kłopot, tak? Ja wiem, że lekarze są zabierani i dojeżdżają do pracy po 100 ileś kilometrów, no bo im się to po prostu najzwyczajniej opłaca. Natomiast ja no, kończąc powiem, że no, dopóki my nie odwrócimy, czy inaczej, w tych negocjacjach z lekarzami nie będziemy działać na zasadzie win-win, tylko no, będziemy pod ścianą, no to mnie przynajmniej tak wykształcono, że ustępstwa za każdym razem prowadzą donikąd. Nie można cały czas się temu poddawać. Wiem, że cena jest zawsze taka, że to może być ludzkie życie i ludzkie zdrowie. Natomiast obawiam się, że bardzo szybko dojdziemy do pewnej ściany, która no, nie pozwoli nam funkcjonować w tym kształcie, w którym funkcjonujemy obecnie. I to ja może tyle. Bardzo dziękuję.
Dobrze, ale postaram się na wszystko na bieżąco mniej więcej odpowiedzieć. Wynagrodzenia. Teraz ja siebie nie odczytam. Na początku pan mówił o wynagrodzeniach. Aha, jawność. Już powiem. Proszę państwa, ja nie mam nic do ukrycia i naprawdę szczerze powiedziałabym dokładnie, kto ile zarabia. Bo tutaj to nie jest moją rolą ani jakimś tam utrudnieniem dla państwa, żeby przekazać te informacje. Nie mogę. Po pierwsze, że to są kontrakty z podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą. To jest jeden problem, że nie mogę. Drugi problem to jest tak, że nawet dając ogólnie kwotę, ile zarabia lekarz czy ordynator na jakimkolwiek oddziale, to jest to bardzo łatwo do policzenia. Nie muszę tu podawać nazwiska, każdy wyjdzie i będzie wiedział, bo jest jeden ordynator, trzech lekarzy i każdy będzie wiedział zaraz. Ordynator, czyli pan doktor Nowak, tyle dokładnie. Czyli niby pośrednio, ale daje informację, kto ile zarabia. Też nie mogę. Tutaj w tej opinii, w tym, co pan przeczytał, to tak nie do końca, tam dalej jest napisane. Dobrze, to wtedy przyznam, zwrócę honor i wtedy powiem. Czekam, jak będzie wyrok i będę miała nakaz, jak najbardziej podam, tak? Tam w dalszej części jest napisane, o ile to nie wskazuje, że można zidentyfikować osobę. Jest to bardzo trudne. Takie pokazanie państwu informacji o wynagrodzeniach, to i tak pokazuje, że jest to 13 milionów, taki koszt wynagrodzeń. Ile na kontrakty lekarskie też pokazuje pozycję, na kontrakty pielęgniarskie, bardzo szczegółowo mogę, ale to jest ogólnie, dzieląc przez liczbę osób, liczbę kontraktów, to wyjdą niewiarygodne, bo ja mam lekarza, który pracuje 200 godzin miesięcznie w spółce i mam lekarza, który pracuje 20 godzin, bo weźmie jeden dyżur. Także takie ogólnikowe nic nie dadzą, ale tylko tyle mogę dać. No to jest uczciwe z mojej strony wobec państwa, bo nie mogę. Ja bym gdyby były umowy o pracę i powiedziałabym, że lekarze specjaliści są zaszeregowani według piątej grupy i widełki są od 5000 do 6000, to mniej więcej wiecie państwo, w jakim przedziale kwotowym mieszczą się te osoby. A tak to jakbym...
To ktoś się to broni i w ogóle nie sposób tego obronić. Jeżeli jeszcze pani mi powie, czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, na którą się powołujecie, to też chętnie bym się dowiedział. Jakie tajemnice przedsiębiorstwa?
Dobrze, to szczegółowo panu odpowiem na sesji pisemnie, tak? Dam panu bardzo szczegółową wykładnię.
Tak.
Ja się dziwię, że pani prezes unika powiedzenia tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Proszę państwa, w województwie zachodniopomorskim brakuje 200 internistów. Jeżeli w Goleniowie pani prezes byłaby tak odważna, wyskoczyłaby przed szereg, zaczęłaby opowiadać publicznie, ile kto zarabia, to zapewniam państwa, że możemy się już zwijać i tak jak się rozmawia z lekarzami, się bronią rękoma i nogami, żeby pokazywać swoje dochody. I po prostu to będzie ostatnia informacja, jaką pani prezes przekaże, bo tam już nikt nie będzie chciał pracować. Informacje takie bardzo szybko przebiegną przez środowisko i nikt do Goleniowa nie przyjdzie. Jesteśmy zakładnikami.
Jeśli dyskutujemy, kiedyś miałem informację, że średnio lekarz niemiecki zarabiał około 5000 z hakiem euro, znaczy 4 to mamy niecałe 20 tysięcy. Okazuje się, że u nas w sumie o tym neoliberalizmie, o tym chamstwie, przepraszam, już jak mówię, które krąży w określonych grupach, nienasycenia, ciągle więcej. Nie liczy się człowiek i dlatego ja już więcej nie wiem, dlatego czasami jak przychodzę na takie spotkanie, ja chciałbym coś zrobić dla ludzi, stworzyć. A tu się przychodzi, przepraszam, liczyć dziurę w asfalcie w drodze powiatowej albo rozmawiać o nic. Przepraszam, ja zatracam sens przychodzenia mi idei samorządności w tej wersji, jak ona funkcjonuje. Dziękuję.
No to niech pan powie, bo ja tu mam dużo do pana.
To znaczy, ja panie starosto, mam przeciwne zdanie do tego, co pan powiedział. My doskonale wiemy, kto ile płaci. Żeby pan miał tą świadomość. My znamy, bo przecież siedzimy w tych realiach i my się doskonale orientujemy. Stąd ja mówiłem, szpitale szczecińskie, bo powiedziałem to tak na zasadzie informacji. My doskonale wiemy, kto mniej więcej ile płaci. I ja panu powiem, że ja w tej sprawie sporu z panem Wilkiem ujawniłem temu panu wszystkie, poza nazwiskami oczywiście i danymi, które identyfikują, no ale jak dostał, że ordynator oddziału chirurgicznego, no to on doskonale wie, kto to jest, prawda? Danych nie ujawniłem, natomiast wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń... Tak, ja mówię, ja nie składałem rewizji, uznałem, że to nie ma sensu. I, i ujawniłem temu panu, to już było ileś tam miesięcy temu, i spokój, tak bym powiedział. Oczywiście poinformowałem osoby zainteresowane, że zgodnie z wyrokiem sądu ja takich czynności się podejmuję i że nie zamierzam polemizować. Przyznam się, że była dużo bura w stosunku do mojej osoby, ale taką decyzję podjąłem i uważam, że dopóki nie doprowadzimy do jawności właśnie danych, to będzie się działo to, co się dzieje. Ja myślę, że właśnie tylko granie w otwarte karty może doprowadzić do tego, że myślę o górze wprowadzi albo tabelę, tak jak było kiedyś, od do i musimy się tego trzymać, prawda? Albo będzie ten rynek taki, albo jeszcze coraz gorszy, który jest dzisiaj. I to, że my nie mówimy, że ile płacimy, to nie doprowadzi nas do nikogo. Bo przecież jak doktor przychodzi do negocjacji, to mówi tak, no mam tyle i tyle, ile możesz dać. No przepraszam, no taka jest konkretnie przecież rozmowa. I przecież nikt nie przychodzi po to, żeby stracić. Bo takiego nie ma chyba. Prawda? Każdy przychodzi, jeżeli chce przejść, to pan pyta się, ile ja na tym zarobię. I to jest normalny no, rynek z drugiej strony. No, to jest dla nas bardzo przerażające, ale to taki się zaczyna robić rynek. No. Ja tracę czas na dojazdy, prawda? Ja tracę to, ja tracę tamto, to trzeba mnie to w jakiś sposób zrekompensować. I to jest przykre, ale tak faktycznie zaczyna się dziać. Także nieujawnianie to nic nie da, bo my, nie pan wierzy, że każdy przychodzi i mówi, mam tyle i tyle, co mi możesz zaproponować? To mogę powiedzieć przez publicznie. W tej chwili mój kolega, dyrektor, prezes Barelinka zaproponował w internecie takie stawki, że ani pani Barelinka z tego nie zaproponuje, ani ja, ani żadne to z tych małych szpitali, bo groziło mu zamknięcie oddziału. I on mówi, stary, nie było wyjścia. Tyle zaproponowałem. I ten jest ten straszak. Tak. No, który zawsze będzie nad nami wisiał, bo to mówimy dzisiaj o internie, jutro możemy mówić o ginekologii, prawda, bo tych też brakuje lekarzy, za chwilę będziemy. No dzisiaj chyba mamy wystarczającą liczbę tylko pediatrów, nie wiem, no najdesz chyba, nie? Mamy te kontrole, zresztą nie wiem, dzisiaj była kontrola u mnie z funduszu, sprawdzają stan zatrudnienia na pediatrii. Dzisiaj byli w trzecim szpitalu, w którym byli, nie wiem, czy byli w Goleniowie, a jak wie to. Aha, nie, ale teraz.
No, nie skończył się nikt.
Tak. I dlatego to chciałem powiedzieć, że ta tajemnica nic panie starostwo nie zrobił. I tak ten, co chce się dowiedzieć, to się dowie. Taka jest prawda między nami. Tak.
Dobrze, to jest jak w każdym przypadku kij ma dwa końce, także co do ujawnienia tych kwot, to naprawdę i pan starosta ma rację, i pan trochę ma rację, to wymaga rozwiązań systemowych, niech ktoś powie, a nie naszymi działaniami, naszymi ustami będą, rękoma będą załatwiane jakieś inne rzeczy. Tak, były za szerego, bo dokładnie, i tyle. A teraz porobiono przedsiębiorców, bo właśnie, ja to dzisiaj powiedziałam na spotkaniu, kupcie sobie państwo, jeżeli mogę zaproponować, pojawiła się książka Hit ostatnich dni, Mali Bogowie. Mali Bogowie, to jest lekarze. Tak, lekarze. Mali Bogowie, to jest właśnie w tej książce wszystko opisane. Warto, no. No.
Ze smutkiem konstatuję, że im mniejszy jest specjalista, bo dłużej pracuje, to tym ta rozmowa jest zupełnie inna.
No, tak.
jak ktoś w ogóle nie podejmuje kierunku, to właściwie wszystko można mu powiedzieć. Tak? Mhm. Jakiś nowy, to okej, jak ty nie podejmujesz, to czytasz tam nowy ruch, ale też na szczytach, to może też, ale co, ale jak, to może jesteś taki, pan nie jest partner do rozmowy, tylko atakujesz, tak? Powiedz to, że ja, kiedy, co? I tu jest powód. Znaczy, to jest też efekt tego, że system trochę to wypaczył, tak? Mam doświadczenia z szpitali w krajach, które przegrały wojnę. Znaczy, to nie ja tam się wyliczę, tak? Ale podejście pacjent to jest klient. I tak. Każdy tam są zupełnie inaczej szkoleni. Oni są szkoleni z obsługi, z empatii, z psychologii.
To są mili dla pacjenta, a dzisiaj pacjent...
Bo często lekarz to nie jest tylko... On nie ma tylko tego, on ma masę innych rzeczy. Kolega, który był na stażu za granicą, to mówi, że największym problemem było zaliczenie przedmiotu z komunikacji interpersonalnej.
A u nas tego nie ma w planie nauki. Dokładnie.
Kowalskiemu, że zmarła jego żona na przykład. Mieli sceny i tak dalej. No, wiecie, to jest, my teraz możemy sobie dyskutować, natomiast to musielibyśmy no, naprawdę cofnąć się ileś lat do tyłu i to zmienić. Tylko wracam do tego, że my naprawdę to jest ja mieszkam 500 metrów, ja bym chciał, żeby on tam był. Zapewniam to bezpieczeństwo i tak no, chcę gdzieś tutaj się realizować, dlatego mój taki nie chcę mówić wniosek, apel. Rozmawiajmy, komunikujmy, zwracajmy uwagę, co można, czego nie można. To ja to nie jest taki moment, że pani zakieruje teraz, że tej panią.
Nie.
Tak? Nie chcę być jeszcze taki na to, że pani nie umie z ludzi pracować. To tylko drogą w tym.
Ja też pozwolę sobie wziąć udział w dyskusji i powiem szczerze, że cieszę się, chociaż tak naprawdę względy, myślę, bardziej tutaj ekonomiczne spowodowały, że ta dyskusja jest taka większa, bo poprzednie 3 lata, kiedy mieliśmy wynik finansowy dodatni i jakby system zewnętrzny, o czym cały czas rozmawiamy, troszkę był inny, nie było powodu aż do takich dużych, powiedzmy, przemyśleń czy ewentualnie naszych wątpliwości. Niemniej jednak fakt jest taki, że rozmawiamy i bardzo się z tego cieszę, że możemy wymienić się swoimi poglądami, bo nawet tutaj widać, że podejście niektórych radnych, choć martwi mnie podejście Czesława, bo taki zmęczony, mówi, że tylko kilka dziur, o szpitalu już nie pogada. No, takie mamy realia, Czesiu, że niestety no, powiat jest tak, a nie inaczej ułożony. No. Nie mamy dochodów, mamy trochę zadań, na które mamy bardzo mało pieniędzy. Jak się zadłużymy, to więcej możemy zrobić. I to jest to, co pozostaje nam jeszcze, ale miejmy wiarę, że się coś zmieni. Szanowni Państwo, tu Pani Prezes już też wspomniała, spotkaliśmy się dzisiaj również z burmistrzem Czaplą, był Pan Dyrektor Lembas, była Pani Prezes. Rzuciliśmy, czy tak mówiąc wprost, podaliśmy pod dyskusję hasło ewentualnej współpracy, żeby właśnie spróbować poszukać przestrzeni, gdzie tak jakby najbardziej taka przyjęta i zaproponowana formuła byłaby, aby powstał operator przy 2 obiektach. Burmistrz ma się zastanowić do końca maja, zobaczymy, jaka będzie decyzja, bo tak naprawdę no, musimy połączyć siły, ale znowu trochę, że tak powiem, ta rozmowa, ta dyskusja dzisiaj z Państwem no, daje taki smutny sygnał, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu, bo rozmawiamy o sprawozdanie o sytuacji finansowej szpitala, za który odpowiadamy. I tutaj tak troszkę czasami taki jestem może nie kąśliwy, ale drobiazgowy, tak patrząc na Kazimierza, że szpital jest nasz. Bo ty mówisz mój szpital w Nowogardzie, a tutaj też cały czas będę podkreślał, to jest nasz szpital, tak. Znaczy twój nowogardzki jako dyrektora rozumiem. Natomiast mówiąc o Goleniowskim, on nadal pozostaje nasz, bo wszyscy jesteśmy radnymi, którzy za niego odpowiadamy. Ale tak już poważnie. Tak, jest szpital w Nowogardzie i jest szpital w Goleniowie i chciałbym, żeby te szpitale oba, no bardziej pana dyrektora jest nasz, mówiąc mój o Nowogardzkim, ale nasz jest powiatowy, natomiast prawda jest taka, że oba te szpitale funkcjonują na zasadzie kontraktu. Rozmawialiśmy również o tym, że będzie to zryczałtowane. Miejmy nadzieję, że poprawi to sytuację finansową, ale nie przeskoczymy tego problemu, o którym jest ciągle tutaj mowa, czyli o lekarzach. Jest to ryzyko ujawnienia, nieujawniania. Możemy oczywiście jeszcze o tym dyskutować, się pospierać. Pewnie będą wyroki, które i tak w pewien sposób nakażą pewne rzeczy później upublicznić. Niemniej jednak, czy to będzie dobre, czy złe, to też pokaże czas. I to, o czym mówił wicestarosta, to ryzyko tych lekarzy niestety zmanierowanych, bo taka jest dzisiaj prawda, gdzie nie mają, tutaj też jestem pełen podziwu dla Wojtka, bo zrezygnował z mandatu, mając pacjentów, a wiele osób tak naprawdę dzisiaj patrzy tylko, to co mówił Kazimierz, nie na pracę, tylko na płacę. I ta płaca właśnie, ta wysokość spowoduje, że w pewnym momencie nie dość, że mamy trudną sytuację finansową w obu szpitalach, które są na terenie powiatu, nie dość, że są sygnały, już to sobie domówią dyrektorzy zarządzający na korytarzu, w kuluarach, przy kawie, kto z kim rozmawiał, z kim nie. Niemniej jednak no, to jest naturalne, że każdy w obronie własnego interesu, którym zarządza, mówiąc już wprost, będzie szukał rozwiązań pozwalających wytrzymać rynek, ale to też spowoduje podniesienie kosztów i pytanie, ile my to wytrzymamy. Mamy dane, tu wicestarosta pokazywał mi dzisiaj, szpital w Stargardzie minus 9 milionów, szpitale marszałkowskie od 6 milionów, Gryfice do 77 z Donowo. To są wyniki na dziś. Nasze szpitale na terenie powiatu mają wynik finansowy ujemny, ale on jeszcze jest do uratowania. To jeszcze na podstawie jednego ewentualnie kontraktu jest szansa jakoś popracować nad tym i spróbować kończyć rok obrotowy wynikiem przynajmniej zerowym. No ale niestety bez kadry, która zaczyna być, jest w pewien sposób szantażystą naszych zarządzających, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy wszelkie działania podjąć dotyczące obcięcia kosztów, zwiększenia przychodów, ewentualnie pozyskania nowych kontraktów, ale wszędzie wspólnym mianownikiem jest kadra. Kadra ta zarządzająca, kadra lekarska i to, co mówił Kazimierz, kadra średniego personelu, bo tej też brakuje. I to, że jest dyskusja, to tak jak no tutaj Paweł wspomniał, żeby nie było odbierania, bo to nikt nie ma zamiaru atakować, ale no, w pewnych przestrzeniach no, będą rozbieżności w zdaniu, będą jakby niedociągnięcia w sprawozdaniu. Pani prezes przygotowała to, co uważała na tą chwilę za jak najbardziej odpowiednie. Natomiast jeżeli są z Państwa strony pytania, to rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy, bo nikt nie zamierza niczego ukrywać, ale sprawdzało się w ostatnich latach jedno takie powiedzenie, że im mniej się pisze i mówi o szpitalu, tym lepiej. Mówimy o publicznych takich i to, że pojawiły się te artykuły, to też jakby na dwoje babka wróżyła. Też to, co pisał Paweł Balica w Gazecie Goleniowskiej, to jest dla mnie też taki pewien dramat. No, lekarz w ogóle nie reagujący na zapytania, machanie ręką przed okiem pana redaktora, jakby go nie widział. To jest taki już, że robi się nawet nie cyrk, bo to jest tragikomedia, ale to też pokazuje, jeżeli to jest prawda, no myślę, że na tyle lekarze, na tyle pan redaktor no nie kłamał, żeby skoro aż napisał tak poważny i emocjonalny artykuł, że no to pokazuje właśnie, że nasze szpitale powiatowe, które nie są specjalistyczne, są szpitalami dla tych niewielu lekarzy po prostu prowincjonalnymi i dla nich przy bardzo dużych zarobkach no, może się skuszę. Rynek szczeciński, to co też była mowa, jeżdżą po 100 km, tak, ale jeżdżą też do szpitala, który ma renomę, jest szpitalem klinicznym, a nie jest szpitalem, który przez nich jest uważany, a dla nas z kolei jest to być albo nie być, bardzo często dla pacjenta, który trafi tutaj i przeżyje. Niestety lekarze podchodzą do tego inaczej i tutaj naszą rolą jest dążyć do tego, żeby ta dyskusja trwała, ale żebyśmy, już kończę, na końcu też mieli wnioski. Wnioski, które pozwolą nam pójść do przodu, żebyśmy się nie kręcili w kółko, nie narzekali i nie męczyli też Czesława tymi kilkoma dziurkami, ale żeby był wniosek, który pozwoli nam pójść do przodu i powiedzieć tak, udało nam się tyle, a nie tyle zrobić, przed nami jeszcze jest to i też mam nadzieję, że te uwarunkowania zewnętrzne pozwolą nam tak funkcjonować, by oba te szpitale na terenie powiatu mogły dalej spokojnie działać. Dziękuję bardzo.
To jest też ten, to ostatnie zdanie jest o tyle cenne właśnie, że pytanie, czy rozmawiamy o dwóch szpitalach i o jakiejś takiej formie współpracy, bo chyba tylko jakaś postępująca specjalizacja i takie wzajemne uzupełnianie na pewnych obszarach świadczonych usług może przynieść efekt i stanowić jakąkolwiek konkurencję. Więc no tutaj pewnie rola dla z jednej strony pani prezesa, z drugiej dla dyrektora, żeby wypracować jakąś taką strategię, bo jeżeli i szpital w Goleniowie ma się tak sobie, i szpital w Nowogardzie ma się też tak sobie,
to może trzeba zmniejszyć to tak sobie gdzieś tam współpracując. Ja nie jestem ekspertem od kontaktowania świadczeń medycznych, natomiast no, tam był taki chyba trochę prześmiewczy tekst, że gabinet medycyny estetycznej, tak? Coś takiego się gdzieś tam pojawiało. Dobrze, to już zarejestrowałem, panie prezes, czy... W którymś tam było. W kolejnym gdzieś tam, że tam na internie ma być gabinet. Tak, w liście czytelników. Ja powiem tak, myślę, że my musimy rozważać wszystkie, to jest może taki sarkazm, ale ja myślę, że my musimy rozważać wszystkie możliwe scenariusze, tak? I brać pod uwagę wszystkie, no bo no, nasi kontrahenci, mówię o lekarzach, chyba, nie wiem, że nie pomylił, żebym nie pomylił lektor, doktorami, judymami to nie są, tak? Więc to jak najbardziej, tak? I tutaj, żeby już nie boksować, nie bić tej piany, a żeby spróbować, mamy taki pomysł, co państwo o tym sądzą. Ja tutaj liczę na kreatywność pani prezydent. Pani jest prezesem spółki i jakąś wizję musi pani radzie nam przedstawić. Tutaj trzymam kciuki.
Zanim pani radna zabierze głos, ja tylko odpowiem. Oczywiście, panie radny, że wszystko jest możliwe i ta kreatywność będzie po stronie i pani prezes, i pana dyrektora, ale musimy tu poczekać, jak się umówiliśmy, na zgodę włodarza Nowogardu. Jeżeli będą widoczne tutaj argumenty do tego, żeby dalej prowadzić, to te analizy, koncepcje, warianty dla obu rad, bo to nie tylko dla nas, ale też myślę dla Rady Miejskiej, muszą być przedstawione, żeby społeczeństwo przede wszystkim zrozumiało, że nie jest to, bo przecież pamiętamy, była zła historia połączenia tych szpitali i później rozdzielenia, gdzie jeden miał być nowogardzki zlikwidowany, gdzie wtedy samorząd gminny podjął decyzję o przejęciu. Teraz trzeba by to właśnie społeczeństwo uspokoić, że to są działania, które mają poprawić funkcjonowanie obu szpitali na przyszłość przy zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, a nie żeby znowu gdzieś między nami powstały jakieś, jak to się zawsze mówi, te rowy między Nowogardem a Goloniowem. To trzeba zasypać, to trzeba znaleźć nić współpracy i żeby ten interes w końcu biznesowy tutaj wygrał, żeby obie formy, nawet jeżeli to jedna jest spółka, drugie jest PZOS, mogły sobie spokojnie funkcjonować i ewentualnie nawet liczyć zyski. Tego wam życzę. Dziękuję.
Tutaj też tylko podsumowując tą dyskusję, zobaczcie państwo, zdominowała nas dyskusja nie nad sprawozdaniem finansowym, nad problemami kadrowymi. To jest poważny problem i przed tym problemem nie uciekniemy. Naprawdę wymaga to jakichś szybkich decyzji, szybkich rozwiązań. To już nawet w wielu jest publikacji 2,2 lekarza przepada na 1000 mieszkańców. Jesteśmy za Rumunią. Za Rumunią, gdzie w innych państwach jest 3, 4, nawet 6, tak? I ten problem no, jest podstawowym do tego, żeby myśleć o rozwoju, o nowych usługach i o cięciu kosztów. Trudno mówić, jeżeli gdzieś utniemy, a zaraz przyjdzie lekarz, który będzie miał roszczenia i zaraz te koszty pójdą i tak w górę, tak? Także to jest bardzo trudne. Balansujemy naprawdę bardzo trudnej linii, bardzo trudnej. Idziemy dalej do pana pytań. Jeżeli chodzi o sprzątanie, tak, to jest firma zewnętrzna, która sprząta cały przetarg. To jest koszt usługi jest bardzo duży. Tutaj chcę zwrócić uwagę, w 2016 roku wzrósł ten koszt prawie 30 tysięcy miesięcznie. To wynikało z roszczeń. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, też prasa lokalna publikowała, że panie sprzątające chcą zejść. To jest całkiem zewnętrzna firma, to nie są pracownicy szpitala. Miały roszczenia i wtedy do swojego pracodawcy, nie do mnie, tak, no, ale pracodawca ze względu na wzrost stawki, to też do mnie, bo chciał zejść z dnia na dzień, tak. Ja już nawet rozważałam, czy sami nie będziemy sprzątać. Nie. Kalkulacje zrobiliśmy, nie da rady, a już sam start byłby bardzo drogi. I teraz tak, co się dzieje dalej? Te koszty nie dość, że mi wzrosły, to na 2017 znowu mi wzrosły, bo jest z 8 na 13 zł. I tutaj ustawodawca dopuszcza, że mogą wystąpić i roszczenie wystąpiło. Ja oczywiście podpisałam aneks do umowy poprzetargowej, zwiększające o 30 kolejne tysięcy miesięcznie, czyli teraz już sprzątanie kosztuje nas miesięcznie nie 90, a 120 tysięcy miesięcznie. Przygotowałam się do następnego przetargu. Przeanalizowaliśmy tak opis przedmiotu zamówienia, żeby znaleźć oszczędności. Może jeden wózek mniej, może pół pani w jednym miejscu, pół pani w drugim. No bardzo szczegółowo do tego podeszliśmy. I co się okazało? Złożyły 4 firmy i wszystkie firmy złożyły powyżej tego, co teraz mówię. unieważniłam ten przetarg i jeszcze raz podeszliśmy do analizy opisu przedmiotu, gdzie już naprawdę nie można ciąć, bo my musimy 3 miliony z czymś, bo to jest na 3 lata. 3600. Tak, no. 3600, prawie 4 miliony. Jest bardzo trudno już urwać, bo też chodzi o bezpieczeństwo, ale to też to jest szpital, tu chodzi też o bezpieczeństwo zakażenia. Zaoszczędzimy na sprzątaniu i będziemy wydawać mnóstwo pieniędzy na odszkodowania i na antybiotyki, na leczenie, a środki dezynfekcyjne też są drogie, a to są po stronie firmy. Tutaj też nie możemy przesadzić. No i... Tak, tak, to jest sprzątanie z materiałami, ze środkami i z pomocą przy transporcie. I tutaj w tej kwestii widzę, że nic nie zdziałam za bardzo i ten drugi przetarg, który ogłosiłam, to jest unijny oczywiście ze względu na kwotę, będę musiała rozstrzygnąć pozytywnie, a środki są ograniczone. No tak to wygląda. Już nie da się. Naprawdę proszę mi wierzyć, gdzie można, szukamy oszczędności, pracujemy. Tak, 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 tak. Na 3 lata. Nie, ale to czas szybko leci i za chwilę musielibyśmy kolejny przetarg przygotowywać i to także i te roszczenia, oczekiwania państwa może słuszne, no ale to my nie jesteśmy w stanie, bo nie jesteśmy pracodawcą, tak? Natomiast ankietę jak najbardziej panu możemy udostępnić, bo my już od 2014 roku, czyli 14, 15 i 16, już 3 ankiety mamy i pracowników, i pacjentów, i one są coraz bardziej pozytywne, a dają nam też obszary słabe, gdzie musimy poprawić. No oczywiście bardzo często wychodzi nam obszar słaby, izba przyjęć, ale cały czas pracujemy. Szkolenia w tym roku przeprowadziłam 2 dla lekarzy, dla pielęgniarek z komunikacji interpersonalnej. Był psycholog z Warszawy, były warsztaty. Robimy dużo, tylko to jest zmiana świadomości, zmiana podejścia. Jeżeli ktoś przez 10-15 lat tak pracował, tak się odzywał, to po jednym szkoleniu nie zmieni podejścia do pacjenta. Także to też permanentna praca musi być.
Gdybyśmy to było wspierać.
Jeszcze Ukraińcy są.
On nie pomoże na rynek polski. Ten powód, co będzie na kościele, to jest lekarze z Ukrainy.
Z Ukrainy, tak, tak, tak. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o sprzątanie. Dziękujemy bardzo za to, że jest pan zadowolony, bo naprawdę rzadko się słyszy, a stare...
Sprzątacki odbyliśmy tylko do sprzątania.
Tak. No tak. Ale tutaj z opieki.
Ja też nie wiem, czy jakieś małpacje ucieki, ja go przywiozłem. Szczycę działa. Światowo-obywatele, nie może tak trafia. Natomiast a propos tego składania, powiem państwu taką ciekawą świętę, że jak leżałem w budowie, przynieśli jakieś śniadanie. Już pomijam, co to było, ale generalnie się przyszła tak z wszystkim w ręce kapliczka, więc nie wiem tego. Zatem boję kanał.
Wow.
To już tego, taka szczęka, to ja nie wiem, cicho. Taki klipat,
cicho. Czy jeszcze są?
Poproszę na koniec, żeby... Nie, bo tam pani mi pewnie te wyniki badań i tą informację, co pani na piśmie zdeklarowała, to ja chętnie. No. Sprzątanie, pani prezes, sprzątanie pani mi wytłumaczyła, bardzo dziękuję. Natomiast też pytałem z prośbą, o mam nadzieję niepobożne życzenie, jak jest teraz, bo minęły 3 miesiące.
Tak, to zapisane, dokładnie. Na koniec roku mieliśmy wszystkie terminy uregulowane.
A na 31 marca powiedzmy?
To tak, wszystko się zmienia dynamicznie. Wie. I na pewno na dzień dzisiejszy mam wymagane zobowiązania. Jestem uzależniona od tego, kiedy dostanę pieniądze z funduszu. Ja nie dostaję od razu miesięcznej transzy, tylko teraz postuluję coś tam błędy znowu. I to jest. Natomiast mam zaległości, ponadto zaległości w granicach miesiąca. Proszę? Ale dla mnie już dużo, bo ja nie miałam ubrać sekretarza. Ja w kasze wolę mieć w górę, lepiej tylko
nie piątkę. Pani Danuta chyba jeszcze chciała zabrać. chciałam przedtem od razu na bieżąco, jak pan Paweł wypowiadał się na temat pomysłu utworzenia w szpitalu gabinetu czy oddziału związanego z medycyną estetyczną. I no tak prześmiewczo pan trochę powiedział, że szuka pan autora tego pomysłu. Powiem tak, było to w moim liście, ja się od tego listu nie odżegnuję, tych listów nie było aż tak wiele, był raptem jeden, na razie jeden list, więc o list mój chodzi. Jakkolwiek nie jestem pomysłodawcą w związku z tą medycyną estetyczną, tylko przypomniałam, co swego czasu, o co się martwili właśnie autorzy dwóch listów sprzed dwóch lat. To. Po drugie, jestem pełna podziwu dla pana wypowiedzi wcześniejszej, tej długiej i tej krótszej. Jeśli mógłby być pan autorem tej wypowiedzi na sesji, to myślę, że byłaby to wypowiedź bardzo ciekawa i wskazana. Jeśli mogę mieć taki wniosek tutaj o to, żeby pan zechciał te wszystkie, tak panie Pawle, te wszystkie swoje spostrzeżenia, uwagi, refleksje na sesji, no naprawdę był to bardzo ciekawy materiał do przemyśleń i tego wszystkiego, co pan sam przemyślał i te wątpliwości. I no, wtedy korzystając z obecności pani prezes, no, szerokie gremium mogłoby usłyszeć i pytania, i te rzeczowe odpowiedzi pani prezes. To tyle. I jeśli chodzi także o finanse, to tak pomyślałam, że w kwestii sprzątania pani prezes tak bez zastanowienia i bez problemu ujawniła sprawy finansowe. Powiedziała, że jest to 120 tysięcy miesięcznie o ten outsourcing związany ze sprzątaniem. Czyli tutaj jakby to hasło tajemnicy handlowej nie funkcjonuje. Zamówienie publiczne i dlatego, tak? Aha, no to dobrze. Ale problem ujawniania innych spraw związanych z finansami, które są obarczone tą tajemnicą handlową, pozostaje w dalszym ciągu i czekamy na możliwość odejścia od tej tajemnicy handlowej.
Będzie miała taką możliwość, czy będzie odejść się w rozsądku, to nie będę miała też przed lekarzami, pan może dać zdanie,
Mówiąc, wiecie państwo, że się interesują media tą sytuacją w szpitalu i tak ciągną mnie, przepraszam w cudzysłowie, za język, żebym tylko powiedziała to ile, za ile, czy pieniądze są powodem przejścia. Nie chcę w te szczegóły wchodzić. Każdy ma prawo, odsyłam do lekarzy, jaka była decyzja odejścia do lekarzy, nie chcę wchodzić. Było nawet pytanie wprost, czy samorząd nie powinien dać na wynagrodzenia, tak, więcej. No oczywiście samorząd nie ma takiej podstawy prawnej i powiedziałam, że też nie ma. Także szuka się sensacji w całym tym zdarzeniu. Tu nie ma co szukać sensacji, tylko brakuje lekarzy. Są rozwiązania, też zaproponowałam na jednym ze spotkań, tak pan dyrektor słyszał. Weszła ustawa o sieci szpitali, są poziomy referencyjności, to dlaczego ministerstwo nie pracuje nad stopniowaniem wymogów co do poziomu referencyjności? Mniejszy poziom, mniejsze wymogi, wyższy poziom, wyższe wymogi kadrowe, tak? My nie pracujemy tak jak kliniki i nie robimy takiej operatywy jak kliniki. A nie ma, mamy takie same wymogi jak szpitale kliniczne czy marszałkowskie. I tu jest problem. Brak rozwiązań systemowych. Optymalnie wykorzystać zasoby, które są. Są marne, pieniądze są marne, ludzi brakuje, więc poukładajmy, żeby można było bezpiecznie pracować na podstawie tych zasobów, które posiadamy. Ale to już nie ja i nie pan dyrektor Lembas. Mogę jeszcze, nie skończyłam jeszcze, bo teraz tak chciałabym jeszcze do spraw finansowych nawiązać, ponieważ pani tutaj przytoczyła kwotę 3 900 000 zł, dając przykład właśnie tej pomocy uzyskanej ze strony powiatu. Natomiast pan skarbnik przygotował tutaj taką ciekawą tabelę, która uważam, no, powinna być w tej chwili jakby troszeczkę szerzej omówiona, bo wskazuje ona na realne kwoty, które zostały przeznaczone na sprawy związane z funkcjonowaniem szpitala. I panie skarbniku, tutaj ukłon w pana stronę, czy można by prosić pana o dokonanie analizy?
Ja
Ja Państwu tylko przedstawiłem wyniki budżetu, tak, poszczególnych lat, jakie wydatki ponieśliśmy. Oczywiście z uwzględnieniem nakładów na objęcie udziału w spółce, te 7800, one są wyłączone i podsumowane na dole są wydatki majątkowe, czyli te na majątek, w którym funkcjonuje spółka obecnie, tak? Pani prezes tylko przytoczyła ostatnie dane dotyczące dwóch oddziałów, a u siebie wykazywała nam lata 2012-2016. W związku z tym te dane za każdy rok z wyniku budżetu zostały zaprezentowane. No ma pani tutaj po kolei 2012, tylko zera mi się włączyły niepotrzebnie. Dane, daty są w pierwszej kolumnie, później są kwoty. Bo to jest różnica. Na dole jest różnica. Jak pan popatrzy podsumowanie pierwszej kolumny, to jest 13 782 minus 7800. To jest wynik nakładów inwestycyjnych. Nie, nie, nie.
A może pan wyciągnąć wniosek się do tego, co pani prezes powiedziała?
To znaczy tutaj ja nie chciałbym porównywać, tylko mówię, chodzi o to, że jeżeli porównujemy jakieś dane zestawienia, to powinniśmy powoływać się na dane w tym samym okresie sprawozdawczym, a nie tylko jedną wybraną inwestycję, którą realizował powiat, i dlatego Państwu przedstawiłem realne wyniki. Oczywiście te nakłady w stosunku do możliwości finansowych powiatu są ogromne, tak? No, szczególnie te 7800 do tej pory obsługujemy i spłacamy. To są pieniądze, które pożyczyliśmy i jeszcze przez lat 10 będziemy spłacać. Tak? To są nakłady, które nie wynikały z naszych dochodów. My jako powiat nie mamy żadnego źródła finansowania czy wsparcia dla szpitala. Nie mamy żadnych dochodów na to przeznaczonych. Jedynym źródłem, które powinno finansować funkcjonowanie służby zdrowia, to są kontrakty z NFZ-u. Tak? To są te pieniądze, które powinny wystarczać, ale jak widzimy, nie wystarczają. Tak? No, gdzieś jest błąd systemowy.
Nas pan przekonywał, że to jest słuszne i dobre. Słuszna i dobra decyzja, ale tak by powiedział, że myślę, że źle się dzieje, że my sobie to teraz wypominamy, bo jeżeli podjęliśmy taką wtedy decyzję, różne były w tym czasie głosy w tym zakresie. Pan wskaźnik nas przekonał, że to jest dobra decyzja.
Nie, że ona jest dobra i ją realizujmy, bo wpadniemy znowu w jakiś taki zły klimat, że no tak, podjęliśmy, przepraszam, że tak będę mówił bezpośrednio, daliśmy wam, a teraz wy się nie umiecie tym dobrze gospodarzyć czy coś. Zdecydowaliśmy się, powiat się zdecydował, zadłużył się, niech tego. Nigdy, panie skarbniku, kontrakt NFZ-u nie utrzyma szpitala. Musimy mieć tego świadomość. Nigdy, nie wierzę, obym zdążył takich czasów, ale miejmy świadomość, że kontrakt szpitalny nie utrzyma działalności, ja mówię o lecznictwie zamkniętym, żebyśmy się rozumieli, prawda, bo pozostałe źródła dochodów około szpitalnych, bym powiedział pozy, specjalistyka i tak dalej, to na pewno jest rentowne i to może przynieść korzyści. Natomiast same leczenie szpitalne przy obecnych warunkach, jakie musi szpital spełnić do funkcjonowania, nie zbilansuje się. Ja kiedyś wyliczyłem, że to jest maksymalnie 80% ponoszonych kosztów refunduje fundusz, czyli refunduje samo leczenie, natomiast nie refunduje utrzymania, a zwłaszcza za kupu sprzętu. Tego nie mamy nigdzie i do tego musimy się... Ja zresztą wyraziłem dzisiaj i zresztą zawsze wyrażam, że nasz rząd przygotowuje samorządy do współfinansowania służby zdrowia. I to, miejcie Państwo tą świadomość, wszyscy młodsi, że do tego za jakiś czas dojdzie, że każdy... Nie wiem, czy to będzie jeden organ założycielski, no bo wiecie Państwo, poprzednio był jeden, był wojewoda do 98 roku i on dzielił pieniądze, później to przeszliśmy przez wszystkie tego. Ale przy obecnym systemie finansowania i przy tych ryczałtach, które mają wejść, proszę mi wierzyć,
nie będzie wystarczających środków na utrzymanie lecznictwa zamkniętego. Musimy mieć taką świadomość, dlatego my jako zarządzający musimy szukać różnych źródeł dochodów, żeby tą lukę w jakiś sposób załatać. I to miałem tylko na myśli. Dziękuję.
Panie Kazimierzu, no ja nigdy nie kwestionowałem, że to było najlepsze rozwiązanie i jakoś przez te 5 lat funkcjonowało dobrze, tak? Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku i to drastycznie w drugim kierunku. Pan starosta powiedział, że mamy nadzieję, że to się zmieni i dalej będzie funkcjonować dobrze. Ja tylko tak jak mówiłem, że jeżeli ja przedstawiam jakieś dane, to ja lubię trzymać się pewnych faktów. No, jeżeli zestawiamy z jednej strony tylko dane za 2 lata, a z drugiej za lat 6 czy 5, no to jest wynik na pewno różny, tak? Dlatego pozwoliłem sobie Państwu tą tabelkę przedstawić jako tylko i wyłącznie wynik, żeby no, Pani Prezes nie sprawdza naszych sprawozdań, nie jest w stanie ich, nie ma wglądu, więc tylko tyle. To nie jest jakby polemika czy próba, tylko utrzymanie pewnych elementów. A na swojej wypowiedzi wyraźnie powiedziałem, że jest to wina błędu systemowego, który tak finansuje służbę zdrowia, jak sfinansuje, tak? To, że wpisano, że samorządy mogą dopłacać, nie oznacza, że samorządy mają jakiekolwiek źródła dochodów na to, żeby je pokryć. To, że powiedziałem, że my się zadłużyliśmy, to jest efekt tego, że my nie mamy żadnych pieniędzy, nie dysponujemy żadnymi środkami ekstra, które moglibyśmy wesprzeć funkcjonowanie szpitala i naprawić wszystkie błędy systemowe, które pozwalają zwiększać żądania płacowe, czy jakiekolwiek inne. To jest rola zarządzających, żeby te ryzy jakoś pilnować. No i tak jak Pan powiedział, bardzo się z tym zgadzam, poszukiwać źródeł sfinansowania tych braków, które no, z NFZ-u nie przychodzą, albo no, wynikają z nadlimitu, bo tutaj też się nie oszukujmy, wykonujemy zadania, tak, a za te procedury pieniądze nie spływają. A no, utrzymanie szpitala to jest utrzymanie możliwości tak naprawdę, bo mamy taki stan lekarzy, taki stan pielęgniarek, który musimy utrzymywać i ilość operacji, która jest wykonywana, jest niewspółmierna do tego stanu, który musimy utrzymać. Tak? To Pani Prezes też tutaj o tym wyraźnie mówiła. Tak? To są te rozbieżności, to jest ten błąd systemowy, który gdzieś kiedyś popełniono i w który brniemy, bo to, o czym Pan powiedział, że ryczałty, ja uważam, że to będzie jeszcze większy problem niż obecnie, bo kwestia, że nie będzie procedur, nie będzie możliwości lepszej wyceny pewnych procedur, to jest pewien, no powiedziałbym, sznur na szyję szpitali, ale no tak jak mówię, kwestia jest tego, że powiaty nie mają żadnych źródeł finansowania, które mogłyby posłużyć finansowaniu jeszcze innych zadań niż te, które wykonujemy. I te sławetne dziury pana Czesława, tak, że my je reperujemy, to jeszcze cóż, że mamy na te reperowanie dziur, tak, to jest ten element, bo to, co zapowiada się w zmianach podatków i zmianie systemu finansowania jednocześnie jednostek samorządu, to jest naprawdę trumna dla samorządów. No nie oszukujmy się, jeżeli zmieni się podatek, nie, zlikwiduje się podatek CIT, to już nie mamy źródła dochodów gminy jeszcze w większym stopniu. Jeżeli zamieni się wysokość świadczeń z tytułu odpłatności pracowniczych, tak, czyli tego haraczu na rzecz składek i podatku, no to również odchodzi nam duża część naszych dochodów i tak naprawdę będziemy musieli się zastanowić, jak przewartościować funkcjonowanie jednostek samorządu w tym momencie, tak? Także ja nie powiedziałem niczego, co by zaprzeczało moim słowom pierwotnie. Nie odwołuję. W tym momencie uważam, tak jak poprzednio, że to było najlepsze z możliwych rozwiązań na tamten czas, jaki mieliśmy przed sobą.
Jeżeli mogę jeszcze. Proszę Państwa, dojdą takie zmiany i to widać dla samorządów niekorzystne. Mówi się, obecna władza nie lubi samorządów i będzie chciała pokazać za każdym razem i w każdym obszarze, że samorządy sobie nie radzą z niczym. W związku z tym nie łudźmy się, ale no, z wielką obawą patrzę na funkcjonowanie szpitali, jak to będzie wyglądało. I najprawdopodobniej idzie to w takim kierunku, tak jak sobie kiedyś rozmawialiśmy o basenie, że on ktoś kiedyś tam radnym powiedział, że on się będzie bilansował, no nie będzie się bilansował. W związku z czym chyba idzie taki czas, gdzie rzeczywiście będziemy musieli zapomnieć o tych fajnych czasach, które mieliśmy teraz w kilku latach takiego oddechu. Widzieliśmy świadomie, też inwestowaliśmy w szpital, żeby on funkcjonował, natomiast coraz gorzej to będzie wyglądało i samorządy będą miały coraz większe problemy. Już była tu mowa o szpital w Stargardzie, planowany wynik minus 9 milionów. No, jak dzisiaj by coś takiego na nas spadło, no to nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak sobie poradzi akurat Stargard, ale to będą naprawdę rzeczywiście kiepski okres idzie na szpitale. Gdzieś w pewnym momencie taka decyzja była też, i to widać po tych ruchach kadrowych, jeżeli chodzi o lekarze, że zaczęto bardziej dbać o tą sferę właśnie pozaszpitalną, ambulatoryjne, tak, POZ-y, ale też ambulatoryjne załatwianie wielu spraw, które były załatwiane w szpitalach. I dzisiaj przecież niejednokrotnie pani prezes to potwierdzi. Lekarze mówią tak, no ja już nie pójdę do tego szpitala, bo tam jest charuwa, tak? Ja wolę sobie pójść i pracować w POZ-cie albo w specjalistyce prywatnej, gdzie no nie jest to takie ciężkie i no, niestety niektórzy mówią, no zresztą rozmawiałem tutaj z panią prezes, która rozmawia właśnie z lekarzami, mówią, no ja chcę odpocząć, tak? Ja chcę odpocząć, ja już mnie już to nie interesuje i będzie coraz niestety, jak widzę na rynku, coraz gorzej. Dziękuję.
Zgadzam się w całości z tym, co pan mówi. Jest naprawdę, brakuje lekarza, coraz częściej spotykam się z takimi odpowiedziami. Nie chcę pracować w szpitalu, chcę odpocząć, wystarczy mi tylko gabinet. Jest naprawdę coraz trudniej, jeżeli chodzi o kadrę lekarską, a ci, co zostają, nawet już młodzi rezydenci stawiają bardzo wysokie wymogi. Rozmawiałam też z takim lekarzem ze szpitala wojskowego, który ewentualnie w cudzysłowie byłby do wzięcia. Mówi, nie, absolutnie, jestem tak zmęczony, ciągle po 14 dyżurów, bo nie było lekarzy, jestem zmęczony. A co się wydarzyło, że tak brakuje, bo tak dużo sobie porozmawialiśmy, to sam nie wiem. Skończyłem specjalizację, to jeździłem na wolontariat do innego szpitala, żeby dostać się w ogóle do tego szpitala i być przyjęty w tym szpitalu. Takie były czasy 20 lat temu. Teraz jest całkiem inaczej. I tutaj jeszcze chciałam się tylko odnieść do tego, co pan skarbnik powiedział, bo no dziwię się, że przedstawił pan te dane, ale dobra, diabeł tkwi w szczegółach, więc rozmawiajmy o szczegółach. Ja powiedziałam o środkach przekazanych przez powiat dla spółki. Spółka istnieje od 2012, od 8 lutego. A więc ta pierwsza pozycja 7800 to jest objęcie udziałów, to jest SPZOS, tak? To nie są pieniądze dla spółki. Pozostałe 2 lata, 2013, 2014 to są kwoty, za które zakupiony był sprzęt i aparaturę medyczną, którą spółka nie dostała, tylko ma wydzierżawione. Ja płacę, czyli tak jakbym od obcego, ja mówię o tych środkach, które powiat przekazał, czyli na inwestycje, do dyspozycji właściwie, no była i tyle. Zrobiona jest inwestycja w oddziałach i ja nie mam podniesionego czynszu, aczkolwiek były takie zamiary, nie mam nic, nie spłacam tego, tak? Pozostałe te dwie pozycje spłacam, czyli tak naprawdę powiat nie przekazał ani do działalności, ani do sprzętu, ani do aparatury, do niczego, oprócz tego, że ta była inwestycja zrobiona za 3 miliony 900 prawie, tu w zaokrągleniu mówię, a pozostałe to wszystko, co było, to ja mam na podstawie umowy dzierżawy i spłacam. I to jest te 2 miliony 200, które mówiłam, że spłacam umowy dzierżawy do powiatu i pożyczki stare, tak? Także tutaj odkąd jestem i odkąd jest spółka, od lutego 2018 nie była przekazana ani złotówka do spółki. 2012, dziękuję.
Znowu pani wniosek.
Panie skarbniku, to są zbyt poważne sprawy, żeby pan nie chciał polemizować.
Pani radna, no kwestia jest tego, że wykazuje wyraźnie. 7800 to oczywiście pieniądze przekazane do spółki na spłatę długów, tak, żeby całkowite oddłużenie długów, chociaż mogliśmy przekazać tylko i wyłącznie połowę zgodnie z ustawą, tak. Pozostała kwota z tych 9 milionów 400 to oczywiście inwestycje. ZOL, o którym pani prezes zapomina, remonty biurowca i tak dalej, tak. Więc nie chciałbym polemizować. To są pozycje w budżecie, które Państwo znacie, z którymi mieliśmy do czynienia. Po prostu przedstawiłem fakty, które wynikają ze sprawozdań i tyle. No, Pani Prezes, po prostu jak już rozmawiamy o faktach, to te 5 milionów, które Pani wymieniła, to też nie pieniądze spółki, tylko pieniądze również pozyskane z PFRON-u, chociażby tak w dużym udziale i z innych źródeł, więc trzymajmy się pewnych reguł. Jeżeli coś przedstawiamy, to przedstawiajmy rzetelnie, tak jak to wynika ze sprawozdań. I tyle. No. To nie jest żadna próba podważenia.
Przepraszam, panie skarbniku. Nie. Czy ten trochę dwugłos to w kwestii oceny pewnych kwot, to nie małych, pokazuje, że być może rzeczywiście rezygnacja pana skarbnika miała takie znaczenie, że innym wartościom przypisujemy inne cechy. I tutaj ta różnica zdań co do tych kwot jest znaczna. Natomiast abstrahując od kreacji księgowej i opisania pewnych wartości, powiedział pan, że zgodnie z ustawą mogliśmy pół tej kwoty. Zakładam, że ta kwota 7800 była takim bilansem otwarcia i pozwoliła w ogóle wystartować, wyzerować licznik i wystartować, bo pytam trochę historycznie, bo tak, że... Rozumiem, że to była kwota minimalna, którą wtedy, która umożliwiała start, tak?
Tak, pan to
żeby się trzymać faktów, to generalnie rzecz biorąc, żeby móc powołać spółkę, musieliśmy mieć kapitały minimum 50 tysięcy złotych, tak? W związku z tym, że SPSP dawne wypracowało ogromny, ujemny wynik, a musieliśmy go zbilansować kapitałami, tak? I te kapitały pozwalały w minimalnym stopniu uzyskać nadwyżkę kapitałów pozwalających mówić o spółce, tak? Pozwalających funkcjonować jako spółka prawa handlowego. Jeżeli chodzi o długi, to zasilenie pokryło wszystkie długi, oprócz jednej pożyczki zaciągniętej przez SPSP w powiecie, która jest dalej przez panią prezes przez spółkę, tak? Spłacana ratalnie. Oczywiście dla dobra spółki rozłożyliśmy tą pożyczkę na wiele, wiele lat i to obciążenie jest minimalne, jeżeli chodzi o spółkę, tak? Nie, generalnie chodziło o to, że to była podstawa roszczenia do ministerstwa o środki, które powinniśmy dostać, ale no w ministerstwie wtedy powiedziano nam, że jeżeli wy macie zadłużenie na poziomie 30%, to w ogóle po co wy tutaj przyjechaliście, tak? Dostaliśmy 14 tysięcy za akt notarialny i na tym się skończyła cała pomoc. Słucham? 2700, o ile pamiętam, na moment przekształcenia. Przekształciliśmy inną. Udzielono mi już w późniejszym okresie, w 2007, o ile dobrze pamiętam, na pokrycie ujemnego wyniku. Włączyliśmy część, no i 5 milionów 500, o ile dobrze pamiętam, w gotówce przelaliśmy na konta spółki. Nie. Nie, została przekształcona w udziały. Została zastąpiona innym roszczeniem, tak?
Kwestia cennictwa.
Dziękuję. 15:05. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Wymęczyliśmy chyba Panią Prezes. Na pewno. Ale bardzo proszę, może jeszcze są jakieś wątpliwości, pytania?
Prezes może z nami tu mieć przetarcie, jak negocjuje z lekarzami.
Oj. Nie ma, rozumiem. Jeżeli nie ma już więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A to bardzo... Poza...
Paweł mówił o
o tych drogach, to ja bym się chciał spytać, jaka jest na dzisiaj sytuacja przekazanego przez nas obiektu tej szkoły specjalnej, które tutaj dużo dobrych słów na temat tego obiektu słyszeliśmy, co tam miało powstać i co tam miało być, a na dzień dzisiejszy nie ma żadnych słuchów, a wręcz przeciwnie, i dlatego się pytam, dochodzą do nas słuchy, że tam ma powstać konkurencyjne w stosunku do nas liceum ogólnokształcące. Także, ponieważ takie informacje uzyskałem, chciałbym, żebyśmy wiedzieli, bo przekazaliśmy to nieodpłatnie. I w związku z tym, nie wiem, minęło to już chyba prawie rok, tak? No, czy ponad i nic się w tym obiekcie nie wie. Ja przyznaję, że byłem jedynym radnym, który mówił nie w tym czasie i dlatego...
Tak. Tak informacyjnie, pani dyrektor, chodziło o obiekt po gimnazjum na jedynkę, albo jedynkę, nie akurat to
ale tą podarowaliśmy i chciałbym się dowiedzieć, co się w tym obiekcie na dzień dzisiejszy dzieje, no bo tak jak mówię, minął rok, państwo referowaliście nam, jak to będzie dobrze, jeżeli my ten obiekt przekażemy. Uważałem, że pozbycie się za darmo majątku to nie jest dobry pomysł w takiej sytuacji, odwrotnie jak do dróg, bo tu uważam, że dobrze, ale nic nie słyszymy o tym obiekcie. Jakby pan starosta mógł powiedzieć, to bardzo proszę.
Niech to by na sesję odpowiedzieć.
Znaczy tak, ja niedawno widziałem wizualizację remontu tego budynku, no rzeczywiście wygląda to dosyć imponująco. Z tego co wiem, gmina występuje o środki i stara się, nie wiem na jakim to jest etapie, ale no, możemy wystąpić w zasadzie do nich z takim zapytaniem o to, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Dalej tam jest planowany budynek dla organizacji pozarządowych, bo takie było też nasze założenie, żeby to funkcjonowało. Nie słyszałem nic, żeby tam rzeczywiście planowane było liceum, natomiast jeżeli chodzi również o liceum o charakterze publicznym, to też wymaga naszej zgody jako rady otwarcie takiego liceum. Nikt poza jakimiś faktami prasowymi z nami na ten temat nie rozmawiał, a spotykamy się dosyć często z władzami Goleniowa. Nie słyszę, żeby taki pomysł był z tamtej strony, jak gdyby. Gdzieś to funkcjonuje, ktoś ma jakieś pomysły co do funkcjonowania czy też powołania takiego liceum w Goleniowie, ale no, trudno nam też się odnieść do informacji, które nie są oficjalne, a nie mamy takowych. Natomiast myślę, że tak, że wystąpimy też do władz Goleniowa z takim zapytaniem, co tam jest planowane, w jakich terminach, może na jakim to jest etapie. Taką informację przedstawimy również.
Przepraszam, bo tak, też wolny wniosek, bo mam dokument o nazwie informacja o stanie mienia. On będzie, bo nie ma go w porządku obrad.
Nie, bo to na ten syn.
Taki jest obowiązek, tak?
Włącz sobie. Włącz sobie, bo ci włączyłem.
Czy są jeszcze jakieś wnioski? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia w czwartek.
Pan prezes.
Ale tak wyszło, że nie ma matematycznie. Ciężko matematycznie i budżetowo. Przekazać. Wiesz, to tak... to trzeba uczciwie powiedzieć.
Ale po co? Bo ja to rozgrywam na zasadzie pokazania i tyle.
No, można rzeczywiście
to jest taka zaczerpka.
No nie ma racji.
No nie ma racji.
No nie.
Trzeba